Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat. Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Mundial to niespodzianki? Zakupy nie powinny. Kupuj bezpiecznie na ceneo.pl.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
Partnerem Kanału Zero jest JBB Bałdyga, producent wędlin 0E z czystym składem.
Betbuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jednego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Warka na mecze. Od lat tam, gdzie są piłkarskie emocje.
Nowy magazyn Zero na Mundial z natychmiastową wysyłką. Zamów na magazyn.zero.pl.
Mundial w kanale Zero. Godzina Mundialu wybija po raz kolejny na naszej antenie i to dosłownie, bo jesteśmy na YouTubie, a później będziemy także w telewizji, a będziemy dzisiaj z Wami w następującym zestawieniu. Andrzej Twarowski, komentator i ekspert Kanal Plus.
Serwus, witam wszystkich.
Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski i wielu czołowych klubów ekstraklasy, których nie sposób wymienić, ponieważ program musiałby się składać tylko z tego.
Zamiast reklam podawać.
I teraz najlepsze.
Nie tylko czołowych, pamiętam pod Beskidzie.
Ale wtedy było czołowe.
I Wojciech Kowalczyk, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i strzelec gola w finale. Będę już tak Cię witał, Wojtek, zawsze.
A to nie powinieneś tutaj przychodzić do studia. Wystarczyłoby, żeby Cię odtworzyli z wczorajszego dnia i
miałbyś... Ale dalej ktoś musi pociągnąć ten temat.
Miałbyś dzień wolny.
Wojtek, czy Twoja czarna koszulka to znak żałoby po Twoim czasie wolnym w Mundialu i po tym, że musisz tutaj cały czas być?
Nie, zastanawiam się, co mam wybrać, bo ze względu na dzisiejszą pogodę, nie? Mówię, jak... Wiesz, wyjeżdżamy od siebie z Brudna,
to... A, że jak popada deszcz, to na jasnym będzie widać. A,
miałem kurtkę, ale to stwierdziłem... Chciałem założyć tą samą bluzę, co Ty masz. Znaczy ten kolor, nie, wiesz, zera.
A, bo masz taką, jest, są dobrze w niej wyglądać.
Mówię, a jest chłodno, nie, no, mówię, ta bluza się przyda, nie, ale, no dobra, mówię, nie.
Ale nie wyszczoło plakowa.
Tak. Zwróciłem na to uwagę, jak stanąłem przed lustrem. I jeszcze no. Tylko powinno, wiesz, to być. Jakaś czarna maska na twarz.
Na pewno nie będziemy się ubierać na czarno, jeśli chodzi o żałobę po dobrym graniu w meczu Brazylii przeciwko Maroko. Przewidywaliśmy wczoraj w studiu, że to raczej będzie dobre widowisko i się nie zawiedliśmy.
Meczyk o pełną gębą. Maroko wiedzieliśmy, że jest silne. Zagrali te pierwsze minuty z Brazylijczykami wprost fenomenalnie. Połknęli piłkę. Brazylijczycy tej chyba nie kopnęli przez pierwsze 7 minut. Ja tylko ubolewam nad tym, że już mecze piłkarskie to nie są spotkania, gdzie jest tylko przerwa między połowami, tylko są te nieszczęsne kwarty, niby służące nawodnieniu piłkarzy, bo jest tak strasznie gorąco. Sprawdziłem wczoraj pogodę w San Francisco, 21 stopni. No, chodzi o przerwy reklamowe, ale to nas...
Ja też Ci przerwę. I poproszę, jeżeli możesz, Arku drogi, cytat z Jurgena Kloppa. Proszę bardzo. Piłka nożna jest brana jako zakładniczka przez menedżerów w klimatyzowanych biurach. Te tak zwane przerwy na chłodzenie zostały nam sprzedane jako tarcza chroniąca dobrostan graczy. To nic więcej niż pozłacana klatka zbudowana dla sponsorów. Czyli Wojtek Kowalczyk ma bardzo dużo wspólnego z Jurgenem Kloppem, bo właśnie mówiłeś o tym, Kowal, podczas naszego pierwszego studia.
Znaczy, pierwszego. Ja od razu to powiedziałem jednych z tych programów, które mieliśmy, jak się okazało, że będą te 3-minutowe przerwy, nie? To od razu było wiadome, to wiesz, no nie ma tak, że przerwa 3 minuty, przecież tu nikt nie będzie pił 3 minut wody, no nie da się, no bo więc, słuchaj, też może zrobić zaraz 3 minuty przerwy i zobaczymy, czy wypijemy to wszystko, no to, ale to będziemy musieli za chwileczkę iść w 4 minucie do toalety, no bo przecież jak? Tego się nie da zrobić. Ja zdaję sobie sprawę, że zresztą to jest to, tego by, na ten pomysł by nie wpadli gdzieś, gdyby to były Mistrzostwa Świata w Niemczech, no ale wpadli na to, że to jest przede wszystkim Ameryka, tak? Bo nawet wczoraj mówiłeś, że to tylko w Ameryce puszczają reklamy, a nie wpuszczają tych reklam nigdzie na świecie, no bo też powiedzmy sobie szczerze, no nie możemy faktycznie już całkowicie zrobić z tego takiego typowo amerykańskiego show na zasadzie, że będziemy sobie tutaj puszczali reklam, że jakiś szampo mi poleci, mydełko mi poleci, wiesz, jakieś będę bezczelny, pod paski mi polecą, no bez przesady, no taka jest rzeczywistość, to jest piłka nożna, no tutaj to są zawodnicy, no to tego nie wolno zrobić, że 3 minuty i 3 minuty, później nie wiesz, bo patrzysz na różne strony, nawet nie wiadomo, oni nie wiedzą, nie dograli jednej rzeczy, oni nawet nie wiedzą, w których minutach bramka padła, bo odliczać te 3 minuty? Czy doliczę?
Tak, to ciekawe spostrzeżenie, ale
tak,
to...
Tak, ale poza tym to
wybija
jest
to z rytmu dobrego meczu zwłaszcza, tak?
Z rytmu piłkarzy. To tak jak się zaczyna mecz, no to wiadomo, że zazwyczaj te pierwsze 3-4 minuty są stracone. No to teraz jeszcze mamy coś takiego po 23, potem koło minuty 70 i to nam psuje odbiór tego widowiska i piłkarze też na pewno z tego faktu nie są zadowoleni. Jeszcze to jest przykryte tym nawadnianiem. Każdy, kto uprawia sport, zwłaszcza zawodowy, wie, że proces nawadniania nie zaczyna się godzinę przed meczem. To już trzeba odpowiednio przyjmować te płyny, nie wiem, 24 godziny przed spotkaniem. I wtedy ta przerwa na nic sobie nie jest potrzebna. Jeszcze nas wszystkich straszyli tymi tropikami, które spotkają piłkarzy. Rzeczywiście gorąco było w New Jersey, bo chyba 30 stopni, ale już w Meksyku były 24, tak jak wspomniałem wcześniej, w San Francisco 21. A szkoda, bo ten mecz mógł być fenomenalny, a tak zobaczyliśmy mecz bardzo dobry. To, co pokazali Marokańczycy, no to było coś, nad czym można się doprawdy rozpływać. Bouadi, 18-latek, który gra w piłkę tak, jakby miał już rozegranych, nie wiem, 500 spotkań na poziomie zawodowym. Przed tym meczem kosztował 50 milionów, to po tym meczu kosztuje 70. Są tacy zawodnicy, są tacy piłkarze, których spotykamy gdzieś na naszej zawodowej drodze i możesz się w nich zakochać od pierwszego wejrzenia. To ja mam to z Bouadim. Potem sobie jeszcze cofnąłem ten mecz, tak, nie wiem, o 20 minut patrzyłem...
Faro, ale nie, zanim do meczu, żebyśmy jeszcze na jakieś spostrzeżenia w sprawie tych przerw. Wiesz, zauważyłem dzisiaj po tej przerwie nawadnianej, zauważyłem jedno. Jest 3 minuty przerwy, a po jakiejś minuta i 15 sekundach Turcy już są gotowi do tego, by odrabiać straty. Oni nie potrzebują 3 minut. Oni minuta 15 już byli wszyscy rozstawieni na placu boju do grania. No oczywiście.
No ale wiesz, to był akurat taki mecz. On tak ale się nie, układał.
No dobrze.
Jedna
no,
drużyna napierała, a druga no, stała no dobrze, właściwie no,
ale to też pokazuje, że no, jeżeli masz 3 minuty, to dlaczego nie chcesz się nawadniać 3 minuty, tylko chcesz grać piłkę nożną. Bo to, co wspomniałeś, bo to jest wytrącanie z ciebie z rytmu, ewentualnie do odrabiania strat, albo podtrzymania tego, co ty grasz dobrze do tego momentu. Chociaż wiesz, no... Wiesz, jak to powiedzą, i ktoś inny się odezwie, ty, ale ty nie, czyli co, nie oglądaliście? No ale właśnie, bo to było, mówię, po drugiej przerwie. Ale pamiętacie, że po pierwszej przerwie nawodniającej, w tym samym meczu, to jest tak, pierwszy fajny strzał Ardy Gillera, zaraz, dosłownie, i gol dla Australii. Dosłownie w minutę czasu.
I gol dla Szkocji w innym meczu, w 27 minucie.
Tak.
I słuchajcie, no spada koncentracja. Jest coś takiego jak koncentracja i to, o czym Twaro Andrzej mówił, tutaj wspominał. I z nawadnianiem i z koncentracją jest tak samo. Koncentracja to jest taka kostka lodu. Żeby lód powstał, to trzeba odpowiednio wcześniej go zacząć mrozić. Tak samo jest z koncentracją. Przygotowujesz się do meczu, masz odprawy, rozgrzewkę, zaczynasz mecz, jest koncentracja i ta koncentracja pod wpływem zmęczenia zawsze spada. Dochodzą jeszcze też inne czynniki, pojawiają się wtedy błędy. I teraz tak, jest przerwa na picie, tak jak Kowal mówi, jedni chcą już grać, inni by jeszcze tam postali, bo prowadzą, chcieliby wybić z uderzenia. I teraz mamy przykład właśnie Szkocji, męczę się z Haiti i po przerwie od razu Haiti, myślę, że już się zadowolili, że jest fajnie, nie przegrywamy. I nagle przegrywają bramką 1-0. Ale ja pamiętam w Saudi, jak byliśmy, graliśmy z Grzesiem Krychowiakiem taki mecz w Altai. To jest przy samej granicy z Katarem. To był początek września. Pojechaliśmy tam, przyjechaliśmy na stadion, było 44 stopnie. Mecz się zaczynał o 18, było 41. Ja przez cały mecz ani razu nie stałem z ławki. Bo mi tak łeb nie bolał, co głowa mi buzowała. Ja mówię do Krychy, mówię...
To od upału na pewno?
Od tego upału, od innego to czegoś nie ma. I ja mówię do Grzeszka, jak ty wytrzymasz? Nie, to że już tak grałem w takich warunkach. To było 41. Kowal, nie było żadnych przerw na picie. Normalnie, gramy panowie 45 minut, to liczą jeszcze 10 i graliśmy bardzo, bardzo długo. Wiadomo, że to jest pretekst tylko, ta woda i tak dalej, bo to jest pretekst. Pozwoliłbym zawodnikowi, który chce się napić, że możesz za zgodą sędziego zejść sobie do boku i w wolnej przerwie się napić i nie byłoby tego, ale nie byłoby reklam, nie byłoby dodatkowych pieniędzy. No, ten Mundial jest na to nastawiony.
Ale myślę, ja się tylko obawiam, czy to nie wejdzie, że tak powiem, do scenariusza meczów na przykład ligowych, w tych ligach, które są sprzedawane za wielkie pieniądze. Nie chciałbym tego bardzo, bo to po prostu to psuje widowisko piłkarskie.
Ale jak ja przypominam sobie, jeździliśmy obozy do Turcji, to już wiele, wiele lat temu, w trakcie meczu w Turcji, w telewizji tureckiej, jak pokazywali tą najwyższą ligę, to były przerwy, reklama gdzieś tam, albo w narożniku telewizora gdzieś tam się ukazywało, albo jakieś paski takie reklamowe.
A to wiesz, to tak samo było w Sky Sporcie już na początku lat 90., że była taka szklaneczka i tak, wiadomo było, chociaż ten obrazek był przezroczysty, to wiadomo było, od czego to jest ta szklaneczka, takie jeszcze jedną, ciemne piwo.
Jeszcze jedną ciekawą rzecz widzieliśmy, związaną z nowymi przepisami FIFA na Mundialu. Piłkarze mają 5 sekund na wznowienie gry, bo wiadomo, że chodzi o to, żeby przyspieszyć tę grę, ale w przeciwnym razie sędzia może wykonać rzut sędziowski na rzecz przeciwnika za zwłokę. Sędzia zazwyczaj zaczyna to odliczanie, gdy piłkarz weźmie piłkę do rąk i ktoś wyłowił coś takiego, że Andy Robertson rozwiązał to tak, nie bierze piłki, dopóki jego koledzy z drużyny nie zajmą pozycji, dopiero potem bierze piłkę i spokojnie wybija z kolegami już gotowymi do przyjęcia. No, te zmiany też wymuszają dostosowanie się piłkarzy i pewnego rodzaju inteligencję wojskową albo inteligencję trenera, który musi to piłkarzom powiedzieć.
No ale to jest właśnie inteligencja piłkarzy, a nie inteligencja tych, co stwarzali ten przepis. No bo powiedzmy, to piłkarze później sobie, oni się spotykają na co dzień, tak? Ci, co wymyślili przepis, to się spotykają od czasu do czasu. Ja ci mówię tak, słuchaj, no to, czyli teraz ja sobie przy aucie mogę nogą podeszwą podtrzymać, wy się poustawiajcie, ja sobie podniosę. Cześć, na razie. Nawet 20 sekund może to trwać.
Pierwszego dnia mówiliśmy o tym programie.
Że to będzie martwy przepis.
Mówisz o piątce, tak, że ile znowu 5 czy tam 6 sekund jest na wznowienie z piątki. Przecież później z tej strony bramki, no co, że chłopcy mają piłkę od podawania, pójdzie do innego chłopca, bo przecież za to ci nie może dać żółte kartki.
No wszystkie tak przepisy samo, takie da się obejść,
jak,
prawda?
Wiecie, jest przepis, który mówi o tym, że schodzisz, jest zmiana, oczywiście musisz tam najbliżej linii autowej, total. No teraz jak jest zmiana, to wiadomo już zawodnik, że schodzi, ustawia się w środku. No i idzie najczęściej do tego miejsca, gdzie ta zmiana rzeczywiście wcześniej była wykonywana. Pamiętasz, na początku było tak, że trzeba było schodzić tam w narożniku i tak dalej, i tak dalej. Czasami się to zdarza. Ale zawodnik staje w środku, jest zmiana, nie ma obowiązku, że zawodnik musi biec. Wystarczy, że on idzie, on może iść wolnym krokiem, nie ma takiego przepisu.
Ale wiesz, teraz ma być tak, że ten zawodnik ma 10 sekund na opuszczenie boiska. Jeśli tego nie zrobi, to co najmniej minutę nie może się pojawić ten, który ma jego zastąpić. No. Od minuty czekasz do pierwszej przerwy w grze i wtedy on się zjawia na polu gry.
Jeszcze trzeba 3 dodatkowych sędziów, którzy będą mierzyć czas.
To wszystko ogarnąć.
A co innego do roboty ma sędzia techniczny? No, tak, no, chociaż się niech zajmie obsługą stopera.
Z ławką, wiesz, to już taki mem był o tym.
Kłócić sędzio, się z ławką.
Z Brazylii, oblepiony tymi wszystkimi technologicznymi rzeczami i tak dalej. Ten pierwszy sędzia.
Ten co po angielsku tłumaczył.
Tak, że red card na końcu było. No, tak, w tą stronę to zmierza. To nie jest dobry kierunek. Uważam, że dużo złego w ostatnim czasie zrobił Infantino, jeśli chodzi o te wszystkie nowinki i tak dalej, bo widać, że to jest na komercję nastawione, że piłka jest najmniej ważna w tym wszystkim i podpowiadają mu ludzie, którzy wiedzą, jak zarabiać pieniądze, ale nie wiedzą chyba za bardzo, o co chodzi w sporcie, bo coraz więcej ludzi, no typu Klopp, nasz prezes Boniek też się wypowiadał, wiesz, wielu innych takich znanych, świetnych piłkarzy, że to w złą stronę idzie. My to jesteśmy małe żuczki przy tym.
To jest dobre.
No to właśnie, to mniej więcej.
Już od fazy 1.16.
Tak to będzie wyglądało.
Obawiam się, że wkrótce tak to może wyglądać. Czesław, ciebie chciałbym zapytać o reprezentację Maroka, bo gadaliśmy sobie wczoraj o Brazylijczykach i jakakolwiek Brazylia by nie była, to jednak wprawić reprezentację Canarinhos w nerwowość, w zakłopotanie swoją organizacją gry, swoją taką pasją, agresją, swoim przełożeniem oczekiwań, dlatego że mówiliśmy o Marokańczykach z poprzedniego mundialu i czasami tak jest, że pojawi się jakaś drużyna, ona wystrzeli, to jest coś jednorazowego, natomiast ty mówiłeś o tej kontynuacji pracy, o tych warunkach do pracy, tak. I to można powiedzieć, że w obrębie tych 90 minut wszystko nam się potwierdziło.
Mnóstwo talentów, nie wszystkie talenty urodzone w Maroku, większość urodzone poza granicami. Fantastyczna plejada piłkarzy, którzy obecnie grają bezpośrednio zaplecze w postaci U20 mistrzów świata reprezentacji olimpijskiej, która zdobyła srebrny medal w Paryżu. Do tego dołożysz takie poczucie, że oni dzisiaj rozmawiają z kolegą, swoim asystentem z Maroko, pytamy, jak odbiera ten mecz, był na żywo. na meczu. Mówi, słuchaj, nikt w Maroku się nie cieszy z remisu z Brazylią. Ja mówię, jak się nie cieszy?
I to jest,
nie,
to,
mówi,
to jest
my uważamy, że remis okej, zasłużony, mieliśmy swoje sytuacje, ale my oczekiwaliśmy, że my wygramy jednak z tą Brazylią. Ja mówię, no kurczę, szybko wam się, mówię, pozmieniało i tak dalej. Mówię, ale my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, mówię, że my jesteśmy taką reprezentacją, że my się nikogo nie boimy, my z każdym potrafimy grać w piłkę, my nie musimy się przed nikim cały mecz bronić, bo mamy swoje atuty i tak dalej. I on mi uświadomił, że rzeczywiście mają swój czas Marokańczycy, ale ten czas może trwać długo, bo kolejne mistrzostwa, jak wiemy, będą u nich, czy już na pewno na tych mistrzostwach zagrają. Ta plejada piłkarzy, część z nich jeszcze jest bardzo młodych, tak jak Andrzej mówiłeś o tym.
Błatim.
Tak, młody chłopak, on będzie za 4 lata też tam prawdopodobnie, jeśli będą od niego lepsi, to znaczy, może nawet nie grać.
Na pewno nie będzie od nowego sezonu grał w Lille, to jest pewne jak amen w pacierzu.
Dlatego mój kolega mówi, że słuchaj, my naprawdę mierzymy wysoko i ja mówię do niego, że no wiesz, zobaczymy jak będzie ta faza dalej wyglądała i on mówi, że bardzo istotne będzie to, które miejsce zajmiemy w grupie, bo my trafiamy na grupę F i to jest, bo wiemy jaki jest układ, pierwsza drużyna będzie, trzecia drużyna będzie dolosowywana 8 tych zespołów do pierwszych drużyn, ale tylko 8. 4 będą jeszcze, nie miały takiego szczęścia.
Na potwierdzenie czasu tego, o czym mówiłeś. Za chwilkę skończę swoją myśl. Maroko zostało pierwszą reprezentacją w historii, która wystawiła na mundialu 11 piłkarzy, spośród których wszyscy urodzeni są poza Marokiem i tutaj są te miejsca ich urodzeń i przy tym oczywiście flagi narodów.
I teraz kontynuuj, tak, z grupy Brazylia-Maroko, bo zakładam, że tu się rozstrzygnie walka o pierwsze miejsce, zwycięzca nie będzie grał z trzecią drużyną. Zwycięzca będzie grał z drugą drużyną, bądź drugie miejsce będzie grał z pierwszą. A wiecie, będzie z którą grupą? Z tą naszą, polską, niedoszłą. Czyli drugie miejsce może trafić od razu na Holandię. Jeśli Holandia będzie pierwsza, to jest, od razu zaczynają się schody, bo nie dostaną tego handicapu w postaci pierwszego miejsca i trzeciej drużyny, która, no te trzeciej drużyny mogą być duża rozpiętość.
Znaczy, ogólnie sytuacja w tej grupie, powiedziałbym, jest dość skomplikowana już od pierwszej kolejki.
Tak, i tutaj będzie walka o to pierwsze miejsce. Holandia też będzie zerkała w tą stronę, no bo jest różnica, czy trafisz na Holandię, czy trafisz na Japonię, Tunezję, czy Szwecję, tak? I to też będzie brane pod uwagę. Myślę, że Holandia jednak zajmie pierwsze miejsce i tutaj walka między Maroko a Brazylią będzie do końca o to pierwsze miejsce, bo po co grać od razu po wyjściu z grupy z Holandią? Tak?
Ale tak jak wspomniałeś, skoro oni się nie bali Brazylii, byli rozczarowani remisem, to oni, tak samo nie będą bali się Holendrów.
Że trafiają,
wiadomo, że to jest pewna kalkulacja, natomiast już na takich, wiesz, papierowych wyliczeniach to wielu się oszukało.
Tak, że on mi...
Idziesz, prójesz, robisz
tak,
swoje.
Oni nawet nie patrzą, on tylko mówi, że słuchaj, no akurat nasza grupa jest taką, że nie będziemy, ja mówię, że później trafić na kogoś z trzeciego miejsca. My nie, możemy, my nie trafimy na kogoś z trzeciego miejsca. Poczytałem ten regulamin, zobaczyłem, jak to rzeczywiście wygląda, że będą takie grupy, które nie skorzystają pierwsze miejsce, nie będą grały z trzecim miejscem. Ale mówię, przy takim poziomie, przy takich umiejętnościach, przy takiej mentalnej sile tej drużyny i tutaj przy wsparciu narodu marokańskiego, oni się czują mocniej, mogą przestawiać góry i całe stadiony w Stanach i w Meksyku.
Jak tak sobie poczytałem dzisiaj, przejrzałem sobie nagłówki gazet w Brazylii, to często przewija się w tej narracji takie zdanie, że Canarinhos szukają tej swojej mundialowej tożsamości pod wodzą Carlo Ancelottiego. Tyle, że z tych ostatnich kilku minut naszej rozmowy jasno wynika, że nie ma na to za bardzo czasu. Z drugiej strony Carlo Ancelotti może powiedzieć, że najtrudniejszy test mam już zdecydowanie za sobą. Teraz powinno być z górki. Rozgrzaliśmy silniki, dostaliśmy bardzo twardy, dobry test z wymagającym przeciwnikiem i powinniśmy teraz zanotować 2 zwycięstwa, po prostu pójść dalej.
Słuchałem wypowiedzi Zlatana Ibrahimowicza, który pracował z Carlo Ancelotti w Paris Saint-Germain i on powiedział, że na tyle, na ile znam tego gościa, to on nie był zadowolony z tego, co zaprezentowała jego drużyna. Bo remis 1-1 jest do przyjęcia, myślę, dla Brazylijczyków, bo też wiedzieli, że spotykają się z bardzo wymagającą drużyną. Ale ta gra do pewnego momentu była bardzo słaba. Carlo Ancelotti jest facetem, który umie reagować na to, co się dzieje na boisku. I zobaczcie, jedna zmiana w dużym stopniu odmieniła Brazylię. Czyli on zauważył, że Bruno Guimarães plus Casemiro to są ludzie, którzy kompletnie nie nadążają za tym młodym środkiem pola Marokańczyków, bo mówiliśmy o Buadim, ale ten obok niego, El Ainaoui, ma 24 lata. To więc to są goście, którzy mogą właściwie biegać bez przerwy. I to wprowadzenie Fabinho sprawiło, że odzyskała swój rytm Brazylia. Ale tych kłopotów było jednak dużo więcej, bo tak jak wszyscy zwracali uwagę, że te boki defensywy Brazylijczyków no nie są specjalnie wydolne, nie dają jakiegoś takiego wielkiego wsparcia ofensywie, bo jak sobie tak historycznie spojrzymy, to był Roberto Carlos, był Cafu, był Dani Alves, był Marcelo, no to byli fenomenalni piłkarze. To dzisiaj ci obecni to nie stanowią nawet 20% wartości tych graczy, o których wcześniej wspomniałem. Plus do tego Gabriel Magalhães, my się często nim zachwycamy w Premier League i słusznie, ale to jest taki zawodnik, którego ten drugi stoper musi prowadzić, czyli w Arsenalu ma Salibę, który tak naprawdę jest szefem obrony, bo przecież ta bramka strzelona przez Marokańczyków to są dwa błędy. Gabriel Magalhães do spółki z Marquinhosem plus zero ataku środkowej w strefie boiska na gościa, który ma piłkę przy nodze i zagrywa to piękne prostopadłe podanie. Inna sprawa, że ten Saibari, to wykończenie, jest wielu gości, którzy jak stają oko w oko z Alissonem, to już mają pełno w portkach. A ten wykończył to tak jak Ronaldo, okrutny Brazylijczyk, mistrz świata. To było coś niewiarygodnego.
Dobrze, że on grał, a nie El Nesyri, bo gdyby El Nesyri był...
Trafiłby w Alissona, albo nie trafił w bramkę.
No, znaczy nie, w bramkę by trafił, znaczy bramkarza by trafił. Ale wiecie co, ja tak zacząłem, tak, po tych pierwszych 45 minutach, gdzie mi się wydawało, no dobrze, no Vinicius wyrównał, tak, no bo jest to Vinicius, jeżeli się nie kłóci, jeżeli dostanie taką piłkę, no to wie co zrobić, chociaż tam aż za dużo wolnego miejsca miał. Zamach, tu huknął i koniec.
No, Hakimi poszedł na grzyby.
Tak, ale wiecie co? I zauważyłem, wychodzę na drugą połowę i tak sobie patrzę. Aha, Casemiro out i Baniez out. Wiesz, Ancelotti jest z czwanym lisem. On tak, miał tych dwóch gości z kartkami i widział, jak Maroko gra w piłkę nożną. Ja nie chcę w tym meczu, mając 1-1, zostać w 10. Stąd też te zmiany. Raz, że może źle wyglądali, ale z drugiej, no zmieniasz przerwie kartkowiczów. I to dwóch naraz. Dwie kartki, dwóch ale do bazy. Wiesz, no bo wiesz, jak Maroko tak presuje, jaką ma szybkość w grze. No to było coś fenomenalnego. Te pierwsze 30 minut, to mówię, oni jeszcze tutaj powtórzą wynik albo jeszcze polepszą. Oczywiście, zdając sobie sprawę.
Z Niemcami?
Znaczy nie, z poprzednich mistrzostw, nie? Czyli pierwsza
chyba
czwórka.
Nikt nie polepszył nie, bo, wyniku, wiesz?
Znaczy nie, no taki, wiesz, mówię bardziej, znowu, nie, to będzie tak, finał może, nie? Bo to szli i to wiesz, no chociaż ja z drugiej strony mówiłem, że Brazylia zawiedzie na tym mundialu, to też wcale się nie dziwiłem i kibicowałem Marokańczykom, ale tak naprawdę to mogło się podobać. To ta gra, no nie no, ta akcja bramkowa to jest coś fenomenalnego, ale tam przecież te wszystkie odbiory, rozegrania, wyprzedzenie, szybkość, no nie pozwolenie się, powiedzmy sobie jasno, tak naprawdę w tym meczu, no dobrze, po przerwie, ale to tylko chyba w jednej akcji, bo w drugiej to powinna być dla mnie żółta kartka i zastanawiałbym się, czy nie czerwona. Mówię, Rafinha zawiódł. Dla mnie atak na Bono łokciem w szyję jest czerwoną kartką. Po tym, jak wchodzisz bramkarza na 17 metrze.
Tak, w końcówce.
Tak, bo on najpierw miał sytuację, oddał strzał, a później biega i łokieć idzie prosto na szyję. Jeżeli to nie jest minimum żółtko, a dla mnie to byłaby czerwień, powinna być, bo jeżeli już zmieniamy przepisy i są to mistrzostwa świata, to wejście na szyję jeszcze bramkarza łokciem, no powoduje, no zresztą wskazano, że to jest bramkarz, no, ale to jest, bramkarz był pierwszy przy piłce, bramkarz wybił tą piłkę, a ten jeszcze mu z łokcia wali w szyję.
Są też fatalne zachowania sędziego w meczu Haiti-Szkocja, no mamy.
Ale wiecie co, mamy
troszeczkę tych błędów.
Ale nie, błędów mamy, ale bo jeszcze przejdziemy do tych meczów, bo tam jeszcze jest, wiesz, awantura jest w całej zachodniej prasie, znaczy europejskiej, nie? W amerykańskiej raczej nie będzie, ale o tą sytuację z rzutem karnym dla Szwajcarów. Przecież tam nie było ani jednej powtórki z linią spalonego.
Patrząc na zapis telewizyjny, na ten rzeczywisty obrazek, to ja miałem przekonanie pełne, że to jest offside.
Ale tak, ale w ogóle później nie było żadnego ujęcia, żadnej linii narysowanej. No to wiecie, no, jeżeli są te spektakularne wary, tam odmierzanie, a pamiętajmy, że przy tym meczu Szwajcarii z Katarem, no jednak tam doszło do sytuacji, w której bramkarz leżał, ten VAR sprawdzał, miał czasu tyle, to wszystko można było później pokazać. To nie jest tak, że to wiesz, trzeba było... Sędzia gwizdnął, no dobrze, gwizdnął karnego, bo
cały to tak wyglądało, jakby się nagle system cały zawiesił. Wiesz, systemy też bywają zawodne. W Premier League był mecz na Villa Park, Aston Villa, Sheffield United i tam ten goal line technology nie zainterweniował w żaden sposób.
Na 10 tysięcy się mógł pomylić.
Natomiast wydaje mi się, że gdyby coś tam się zawiesiło w całym systemie, to potem musiałby zostać wydany komunikat, że coś takiego miało miejsce.
Brazylijczyk, także bo
sprawa dosyć zagadkowa, bo nawet tak, wiesz, test oka wskazywał na to, że tam był offside.
Słuchajcie, ale jeszcze tak w dwóch zdaniach, gdybym miał podsumować ten występ Brazylii przeciwko Maroko, bo Maroko powszechnie chwaliliśmy i słusznie, to zespół z Maroko obnażył troszeczkę tą defensywę brazylijską, to o czym mówiliśmy wcześniej, i ten środek brazylijski i pomocy. To pokazali, że ta Brazylia nie jest wcale taka mocna. Być może inny zespół by tego nie pokazał aż tak widocznie. Nie byłoby tych zmian w przerwie, bo to nie tylko kartki, ale też postawa tych środkowych pomocników.
Bo wielokrotnie oglądaliśmy mecze, gdzie piłkarz w pierwszej połowie dostawał żółtą kartkę, a trener go nie zmieniał. No to tak, tutaj myślę, on wiedział, że za każdym razem prawie Casemiro jest spóźniony i jeżeli go zostawi, to będzie druga żółta i jaskier.
Przewaga Maroko w środku pola i jeszcze ryzyko, że będziemy grali w 10. Ale zwróćmy też uwagę na Alissona, bo mówiliśmy też o Bono, świetny występ tego bramkarza, ale Alisson przy tej bramce, fantastyczne podanie Brahima Diaza, świetne wykończenie Saibariego, ale zwróćcie uwagę, że bramkarz też zachował się bardzo przytomnie, bo to początek meczu. Wychodzi, czujesz, że jesteś poza polem karnym i to jest taki ruch, że on tak chce podnieść tą rękę, bo wiesz, że dostanie za koniec zaraz i jednak zatrzymał. U wielu bramkarzy robi intuicyjnie, podnosi ręce i to się dzieje. Czerwona kartka, grasz 10 i tutaj za tą interwencję, czyli brak interwencji, też bym jako trener pochwalił go.
Czasami brak interwencji jest najlepszy.
Bo często właśnie w taki głupi sposób zawodnicy faulują na początku meczu, jakiś taki głupi faul robisz taktyczny.
Tak, bo niekiedy ktoś jest silniejszy od ciebie. Już
tak, ale stanie, właśnie i tu zapanował nad tymi emocjami. Jednak doświadczenie tutaj wygrało i dzięki temu Alisson dotrwał do końca i też miał fantastyczną interwencję, bo w tej końcówce taki strzał z dystansu na lewą rękę i dobitka, Alisson się szybko pozbierał, jeszcze mu tą piłkę wygarnął, także no mówię, obnażyli środek pola, obnażyli linię defensywną. Zobaczymy, czy innym zespołom się też uda dotrzeć na taki poziom, żeby takie błędy Brazylia musiała popełnić.
Ale też jestem ciekaw, kogo wystawi w kolejnym meczu na 9 Carlo Ancelotti, bo Igor Thiago, ludzie na niego narzekają, ale to jest taki piłkarz, na którego drużyna musi pracować. Mm. Tam w pierwszej połowie była taka sytuacja, gdzie on powinien głową skończyć, strzelić gola. Potem ta wypracowana bardziej przez obrońców...
Ale on obronił tak lewą ręką?
Proszę?
Bo Bono też obronił taki strzał.
Ale to był strzał po wrzucie piłki z autu.
To już nie pamiętam,
tam się zagapił Issa Diop i oddał taki silny strzał, ale w tę pozycję, gdzie stał bramkarz Igor Thiago. Tylko, że Mateusz Cunha jest piłkarzem, który umie zrobić coś z niczego. To nie jest taka rasowa dziewiątka. On może grać i na 10 i może grać na boku. I zastanawiam się, czy tutaj będzie kombinował Carlo Ancelotti, czy też uzna, że ten rywal będzie słabszy, że będzie kurczowo trzymał się własnego pola karnego i wtedy te warunki fizyczne, to trzymanie się pozycji środkowego napastnika będzie na tyle ważne dla Włocha, że zostawi Igora Thiago. Także tutaj jest kilka takich tematów do przemyśleń. Zostawić na ławce Casemiro, bo Casemiro niezwykle przydatny przy stałych fragmentach gry i to też będzie miało znaczenie w kolejnym spotkaniu. Także dużo takich ciekawych zagadnień nam się zrobiło po tym meczu.
Ibrahim mówi, jak na tyle, na ile go znamy. Go nie znamy w ogóle, chociaż ja kiedyś byłem we Włoszech, jechałem na jakąś obserwację i zajechałem specjalnie do miejscowości, gdzie się urodził się i gdzie mieszkał właśnie Ancelotti, już jego rodzice nie żyją, ale byłem pod jego tym domem i tam w takiej fajnej restauracji troszkę popytałem ludzi. Mówię, że rzadko przyjeżdża już Ancelotti tutaj w to miejsce, bo już tu nikogo nie ma, ale chciałem się natknąć troszeczkę tak, dotknąć tego miejsca, poddychać jego powietrzem i jego urokiem. I na tyle, na ile można zaobserwować, jak pracuje Ancelotti, to wydaje mi się, że on nie jest takim rewolucjonistą, żeby nagle po jednym meczu, jeszcze nie przegranym, żeby zrobić taką rewolucję, żeby 3 czy 4 zawodników być zmienić.
Przede wszystkim
to
zawsze
jego stylu, tak mi się wydaje.
Ja też tak to czuję, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to będzie przeciwnik 2 klasy gorszy od Maroka.
Weźmy pod uwagę też to, że nie pracował jako selekcjoner. On pracował jako trener klubowy, gdzie tych meczów było zawsze więcej.
To jest wiral, który się niesie bardzo mocno w Brazylii, wykręca jakieś miliony wyświetleń. Na żywo Fernanda Gentil zasugerowała, że ten remis był porażką. Wtedy Romario powiedział prosto z mostu, kto nie zna się za bardzo na piłce nożnej, ma takie myślenie, jakie ty masz.
No, ale wiecie,
więc były wielki snajper, wcale tak nie uważa reprezentacji Canarinhos, natomiast czasami tak jest, i to do ciebie, Kowal, chciałem skierować to pytanie, że jak system czegoś nie potrafi rozwiązać w meczu, to może to rozwiązać gwiazda. Mówiliśmy wczoraj, zapowiadając to spotkanie, o Winim troszeczkę, powiedzieli, że jesteś bardzo ciekaw jego występu, no i można powiedzieć, że zrobił swoje, zrobił coś bardzo charakterystycznego dla tego piłkarza.
Nie kłócił się, zrobił swoje, strzelił wyrównującego gola po indywidualnej akcji, wpadł w to pole karne. Troszeczkę za dużo miejsca dostał, no ale jak już jemu zostawisz miejsce, no to najważniejsze, żeby nie kopnął. Czasami widziałem jego akcje podobne i kopał gdzieś tam 5 metrów nad bramką, a tutaj huknął tak, żeby nawet Bono nie był w stanie zareagować. Jak zareagował, to już wiesz, rzucił się Bono, tylko że nie widział.
A to podobne do gola strzelił Balogun dla Stanów Zjednoczonych. Tak. Jeszcze bardziej.
No nie, no ten to był w okno, a tutaj powiedzmy sobie szczerze.
Powtórka. Tak, nawinął obrońcę i wiesz, lewą nogą.
Tak, ale w okno. Ale to powtórka za bramki pokazywała, że Bono to praktycznie, no wiesz, normalnie gdyby wiedział, że taka bomba pójdzie i się rzucił ułamek sekundy wcześniej, to nie było ani w okno, ani pod poprzeczkę, tylko po prostu prawie, że w środek bramek.
No tak, ale odległość.
Odległość i siła spowodowała. Tak, mało czasu na reakcję. Tak. Ja tutaj nie winię bramkarza, no bo to jest po prostu taka bomba poszła, że nie do obrony, chyba żeby dostał w głowę przypadkowo, no to może by się tam coś wydarzyło. No ale ja z Andrzejem...
Ale to Wojtuś, ja wyczuwam, że tak próbujesz obniżyć rangę tego gola Winiego jednak.
Nie. Absolutnie. Ważna bramka dająca remis i uspokojenie troszeczkę meczu. Uspokojenie meczu. Bo mnie się wydaje, że gdyby Brazylia do przerwy nie była w stanie wyrównać, ten mecz by skończył się jakieś 2-3-0 dla Maroka bez dwóch zdań. A troszeczkę przestraszyli jednak tą defensywę Maroka, że aha, uwaga, bo ta Brazylia też ma jednak potencjał. Wiesz, no czasami podchodzisz do takich piłkarzy jak Vinicius, no jeżeli jeszcze go nie zdążyłeś wkurzyć, żeby on tam miał pretensje do ciebie, poszarpać z nim. Pamiętajmy, na Viniciusie też powinien być rzut wolny i żółta kartka zaraz tuż przed przerwą dla Hakimiego.
Tak, o tym stemplu.
Ale sędziowie niekoniecznie są widomi, no, dlatego sędzia tego nie zauważył.
Dlatego będą potrzebowali coraz więcej urządzeń.
Nie, ale wiesz co, wrócę do następnego meczu, bo dobra, nikt nie będzie dyskutował, tak? Maroko i Brazylia już wyszły z grupy. No wiecie, Szkocja, Haiti, jak ktoś obejrzał mecz, to no, nie żartujmy, no bez przesady. Nie szukam niespodzianek, sensacji. Chodzi mi bardziej o to, czy... dobra, tego przepisu nie znam, ale chyba się utrzymał. I za ile się pauzuje za żółte kartki? Po dwóch? Dwie? No dobrze, to Casemiro gra z Haiti. Łapie kartkę i odpoczywa na Szkocję i jest czysty. A według mnie w ataku wiesz, co wyjdzie? Hendrick. Hendrick, to jest Haiti. A mi się wydaje, że Hendrick ma naprawdę dużo pokazał, mówię już, w Lyonie, w tym meczu, w meczach w tym, na tym zgrupowaniu przedmistrzowskim, że tam coś Ancelotti czuje. I może tak być, że na dziewiątce wystawi Hendricka, bo to jest rywal, no już powiedzmy sobie jasno, no ja rozumiem, że... No dobra, no nie będziemy tu się zastanawiać, czy można nie wygrać tego spotkania, no będą z Brazylią, no z całym szacunkiem, ale no też pamiętajmy, że no w takich grupach to był mecz. No nie wiem, czy o pierwsze miejsce, bo czy będą się bili o to pierwsze miejsce, tak? Czy ewentualnie będą cały czas patrzyli, co się wydarzy w innych grupach do momentu meczów trzecich, bo to też jest... Jeżeli chcesz zająć pierwsze miejsce, no to teraz musisz się ścigać na zdobywanie bramek. No bo Maroko musi wygrywać wysoko i Brazylia musi wygrywać wysoko, a to, że wygrają oba mecze po tym, co zobaczyłem wczoraj, a nie zwolnią tempa, bo to są za dobre zespoły. Widziałem Szkocję z Haiti i powiedzmy sobie szczerze, no, ciężko będzie sobie nie wygrać meczu. Nie wiem, co trzeba byłoby zrobić. No. Chyba, że być Turcją. No, ale
zahaczymy, Wojtek, ten mecz. Ja chciałem tylko przypomnieć, bo Jan Tomaszewski miał takie określenie, że boska drużyna, sam Pan Bóg tylko wie, jak zagrają. My mamy boskiego zawodnika JBB. Tutaj został nim wybrany właśnie Wini. I ja tylko przypomnę, że partnerem pana Uzero jest JBB Bałdyga, czyli producent kiełbas bez osłonki. Smaczne, idealne na grilla czy ognisko.
A dla mnie najlepszym piłkarzem tego meczu był Buadi, bez dwóch zdań. Ale ja rozumiem, że ta marka...
Bardzo dobrze, że się nie zgadzasz z tym wyborem,
robi bo swoje, może do tego pełne prawo. Pięknego gola, okej, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę pełne 90 minut, to co zrobił ten 18-latek, to było wręcz zachwycające.
Wesław, wiedząc, że nie ma tutaj szans na grilla w studiu, poczęstował się popcornem. Ja w związku z tym powiem, że skoro wystartował mundial, to można zrobić zapasy. Jeśli podczas meczów nie wyobrażacie sobie siedzenia bez przekąsek, to mamy dobrą wiadomość. Kod Zero. Z kodem 0 tylko do niedzieli 30% rabatu na nasz popcorn. Andrzej twierdzi, że dobry, Kowal też, Czesiek je, więc wszystko się zgadza. Na resztę produktów stały rabat 10%. Wojtek, dokończ jeszcze myśl, bo się tam rozpędziło.
A ja tak bym powiedział, że tyle, ile był na boisku, to dla mnie najlepszym piłkarzem był Brahim Diaz.
Okej. Dla ciebie, Czesiu?
Wiesz co, było tylu dobrych piłkarzy, nie wyróżniłbym tutaj jednego zawodnika. Mi się cała reprezentacja Maroku podoba, mam duży sentyment do tej reprezentacji, ale przypomina mi się sytuacja Brahim Diaz. On bardzo długo nie mógł strzelić bramki dla reprezentacji Maroku i grali mecze, jak ja już byłem wtedy w Maroku. To były eliminacje, ale wiadomo było, że oni tak będą grali w tym Pucharze Narodów Afryki, bo byli gospodarzem. I z kimś tam grali i był rzut karny. I chcieli, żeby strzelał właśnie Brahim Diaz, a Ziyech wziął piłkę i mu nie dał tej piłki. Dzisiaj Ziyecha nie ma w kadrze, a Brahim Diaz jest i dobrze gra. I pytałem właśnie mojego asystenta, kolegę, czy tam był konflikt, czy jest konflikt, a on mówi, że coś tam było nie tak i stąd też takie, a nie inne decyzje, że Ziyecha
nie ma. Ziyech dla mnie był genialnym piłkarzem momentów, ale tak brakowało mi.
Zresztą on był genialnym piłkarzem w drużynie Ajaxu. Potem już jak poszedł do Chelsea, to nie był tym samym zawodnikiem, co
znaczy, to był
wcześniej. Zresztą to pokolenie Ajaxu, bo to była drużyna prowadzona, zdaje się, przez Erika Tenhaga. Trochę nas oszukało, tak jak spojrzymy, co się z nimi dalej działo. Frank de Jong zdecydowanie najlepiej z nich się prezentował w kolejnym klubie. W przypadku Holendra wiemy o jakim zespole
mówimy. Na pewno Ziyech to taki piłkarz, z którego dałoby się zrobić dobrą kompilację na YouTube'a.
Tak.
Z jego zagrań, z jego golu.
Genialne zagrania, piękne bramki, ale po nim akurat w Chelsea spodziewałem się zdecydowanie więcej.
Na pewno nie możemy powiedzieć, że Brazylia jest... Tak, Wojtku?
Jeszcze jedna rzecz. I zobaczcie, jak wczoraj oglądałem ten mecz, tak zastanawiałem się, jakby po tej prawej stronie brazylijskiej grasował Abde z Betisu, który złapał kontuzję przed mistrzostwami zaraz, nie? Przecież on na tej szybkości, to on tam by jeździł po tej stronie, to tam czerwona kartka to byłaby jeszcze szybciej niż doszłoby do zmian. To, wiecie, no czasami brakuje ci jakiegoś zawodnika, bo masz tego Brahima Diaza, miałeś kapitalnego, a Abde, to co wyprawiał tam, wyprawiałby na boisku, zresztą on jest po prostu za szybki dla defensorów Ligi Hiszpańskiej. Troszeczkę szalony, nie? No ale taki piłkarz dla Maroka, gdzie masz szybki odbiór i dajesz na kontrę, znaczy na kontrę i wychodzisz, no to u nich jest to bardzo duże osłabienie, ale powiedzmy sobie jeszcze raz. Maroko wczoraj zagrało, mecz był najlepszy z tych wszystkich, a Maroko według mnie zagrało najlepszy futbol na tych mistrzostwach ze wszystkich drużyn, które widziałem, mając takiego rywala.
Wojtek, pocieszę się, że to była się przydał, dokładnie, ja sobie to wynotowałem, bo tak mówię, kurczę, ile tych już meczów było rozegranych, niecałe 8%, Wojtek, rozegranych meczów, także jeszcze tych meczów dobrych myślę, że
ale też
przed nami będzie 7,7 meczów rozegranych.
Świetne wrażenie w tym Amerykanie z Paragwajem. Ta pierwsza połowa to po prostu była taka dominacja, że to szok.
Chwaliliśmy wczoraj, tylko my mówimy, na jakim tle, jakiego rywala? Bo jednak Maroko miało rywala.
Oczywiście, że trudniejszego, ale też chyba się nie spodziewaliśmy, że drużyna Pochettino w tym stylu wejdzie w turniej.
W galerii jednej tutaj, warszawskich, i tak przeglądałem takie właśnie koszulki i reprezentacje po Francji, Brazylii, ale była też reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Taka pstrokacizna trochę. Kurczę, oni tak dobrze zagrali, może bym ich koszulkę kupił. Tak nie kusił. Ale jak dojdą do półfinału, działa.
Mówiliśmy, że będą się zakochiwać ludzie w grze, że to są takie dobre mecze. Do tego rozmawialiśmy.
Poczekam jeszcze, jak przecenią, wiesz, jak może jak sposobie
grać. Jak odpadną jednak
poniżej 6, tak jak będzie.
Tak.
A to pamiętasz, Czesiu, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy w 2008 roku?
Pamiętam, dzisiaj wspominaliśmy.
Tak, ale tam zawsze było tak. Która drużyna odpadała, od razu było połowa ceny z koszulki, nie? I tam, wiesz, ile polskich poszło wtedy? Od razu, po fazie grupowej.
No to przecież Rudy opowiadał, jak właśnie koszulki polskie kupował i podpisywał dzisiaj przed programem właśnie.
Tak, no to już, kurczę, jak sobie pomyślę, że za 2 lata minie 20 lat od tego, to bardzo źle się z tym czuję, dlatego teraz wypuszczę kolejną planszę, albo to też jest o przemijaniu, o mijających latach. Rozmawialiśmy wczoraj trochę o Neymarze, mam dla was taką planszę, to może być ich ostatni mundial. Tu są wymienieni zawodnicy, którzy są w stosownym wieku. Dla niektórych to nie może być ostatni mundial, tylko raczej to jest ostatni mundial. Dla niektórych to może być ostatni mundial. Na czyje występy z tego całego towarzystwa ostrzycie sobie zęby najbardziej, ale to jest pytanie trochę retoryczne, może poza tak pierwszą dwójką.
Tak jak spytano Sera Alexa Fergusona przed finałem Ligi Mistrzów na Wembley, na kogo z Barcelony chciałby pan w swoim zespole? On powiedział, że pana, to jest najgłupsze pytanie, jakie ja kiedykolwiek otrzymałem od dziennikarza, dziękuję, do widzenia.
Nie, poza pierwszą dwójką.
Poza pierwszą dwójką?
No bo to jest oczywiste, że cały czas trwa ten pojedynek i to jest fantastyczne, że oni kontynuują swoje kariery na poziomie reprezentacyjnym, na poziomie...
Znaczy, ja na pewno jestem ciekaw Neymara. Pytanie, czy on w ogóle zagra w tym turnieju. Wiemy, jaki sezon miał Mohamed Salah. Zastanawiam się, czy może być tym piłkarzem, którego pamiętamy z
poprzedniego sezonu.
Tak, z wcześniejszych sezonów. Każdy wcześniejszy sezon w jego wykonaniu był fenomenalny. Sadio Mane, przyznam się szczerze, że nie oglądam meczów Ligi Saudyjskiej, ale to też zawsze była uznana klasa i spodziewam się, że to będzie ten sam piłkarz, którego pamiętamy z tej złotej drużyny Jurgena Kloppa.
Śmieję, Sadio Mane, była taka prezentacja w 2023 roku, jak pojechałem do Arabii w Dżedzie przed sezonem, taka potężna impreza, taka zaproszeni trenerzy, kapitanowie i nowi zawodnicy, po dwóch nowych zawodników i był między innymi Sadio Mane i byliśmy w takim jednym dużej takiej szatni, tam się przebierali ci zawodnicy w swoich strojach, bo to wychodzi normalnie gala taka potężna, no, za grube pieniądze. No ja tak stoję sobie, patrzę na tego Sadio Mane, on taki niewysoki jest, ja tak stoi koło mnie, tak podszedł do mnie, tak mnie po brzuszku klepie. Dlatego chciałbym tego Mane oglądać tak, jak najdłużej. Nawet mam zdjęcie tutaj z nim i on tak po tym brzuszku klepie.
Słuchaj, dobrze, że nie zapytał, będzie chłopiec czy dziewczynka?
Tak, arbuzy kroimy.
Był kiedyś taki film, taka komedia z Arnoldem Schwarzeneggerem. Pierwszy mężczyzna, który urodził dziecko.
A ja wam powiem, że ja tam widzę jedną osobę, która zagra na tym mundialu.
No powiedz.
Cristiano Ronaldo.
Nie.
Słuchaj, Czesiu, to jest tak. On sobie zagra teraz. Chyba, że wygra teraz, to sobie nie zagra. Ale on, poczekaj. On debiutował na jakiej wielkiej imprezie? Euro 2004. W Portugalii.
Tak.
Teraz będą Mistrzostwa Świata za 4 lata. Gdzie? W Portugalii.
Mhm. Znaczy on na pewno nie odpuści tego turnieju. Nie, nie, nie. Żeby być pewni na 100%.
Ja dlatego mówię. Słuchaj, żadnych eliminacji. Żadnych ważnych... Ligę Narodów to sobie odpuści. Powiem tak, dobra, na jakiś meczek mówię, wpaść, jak coś, jak chcecie i tak dalej. Jeżeli będzie mu się chciało jeszcze 4 lata pogrywać w sobie w Arabii dla przyjemności, to oni i tak go powołają, tak jak powołał Ancelotti Neymara. Żeby on nie będzie prowadził za 4 lata w Portugalii po Mistrzostwo Świata u siebie, tylko wejdzie sobie na jeden meczek, na dwa. Słuchaj, on jest...
Albo będzie na przykład grającym selekcjonerem.
Bił będzie rekordy. On lubi rekordy. Ja nie wiem, że już jakieś strzeleckie czy występów, ale no będzie, nie wiem, może najstarszym zawodnikiem.
Najstarszy zawodnik, który, nie wiem, strzelił gola w meczu reprezentacji gdzieś.
Na Mistrzostwach Świata, tak? No bo na przykład wpuszczą go na rzut karny, który akurat zostanie produktywany. No i on sobie zrobią zmianę, bo akurat będzie przerwa na wodę.
Ja też się zgadzam, że...
Znaczy, na pewno to wszystko zależy od niego, bo nie ma takiej możliwości, żeby nowy trener reprezentacji zrezygnował z Cristiano Ronaldo, bo on jest przecież ikoną dla wielu piłkarzy, z którymi obecnie gra w reprezentacji Portugalii. Ten jego status w kraju urodzenia jest niewiarygodny.
No właśnie dlatego, że są mistrzostwa częściowo w Portugalii, no to...
Słuchaj, Santos wróci i załatwi temat, wiesz?
Nie, odstali Ronaldo. Mnie się wydaje,
że... Tam wiesz, co drugi to jest Santos. Chyba nie ten, o którym myślisz.
Ale mnie się wydaje, że tam nikt nie będzie protestował, to jak chyba raczej...
Jak z Neymarem.
Jak z Neymarem przy okazji Brazylii, tak? I Ancelotti.
Ale Wojtek, powiem ci tak, że... To tak jak z dobrymi daniami, wiesz, w nadmiarze szkodzą i tak człowiek traci jak gdyby szacunek, jak ci za dużo tego jedzenia nastawiają i no po prostu przejadasz się. Tak samo myślę, że czas, żeby i Messi, i Ronaldo odeszli, niech odejdą w chwale po tych mistrzostwach tutaj. Ja mówię jako kibic na to patrząc, bo chciałbym podziwiać takiego zawodnika jak Ronaldo czy Messi, tego w pełni takiej...
Ale poczekaj, bo nie wiemy, jak oni wypadną na tym turnieju. Po Messim spodziewam się samych dobrych rzeczy, a Ronaldo ostatnio w Portugalii w tych wielkich turniejach niespecjalnie błyszczał, tam chyba jeden gol z rzutu karnego, ale w tym sezonie w Arabii Saudyjskiej 28 goli. Może ta liga nie jest tak, najsilniejsza na świecie, ale też nie jest też taka najłatwiejsza na świecie, więc to trzeba...
Brzuszek. Tak, właśnie.
Ale ładnie wciągnięty brzuch.
Kamano z lewej strony grał w Lokomotywie Moskwa, też reprezentant. a tu właśnie Sadio Mane i to właśnie było zdjęcie z tego...
On mi się, wiesz, z czym kojarzy tylko? Z takim wiralowym zdjęciem, które... Znaczy oczywiście z pięknymi golami i akcjami w barwach Liverpoolu też, ale bardzo często takie zdjęcie było, pamiętasz, Faro, jak on idzie przez ten tunel na Anfield z takim telefonem i jest na jego zbliżenie, że takiego ma starego, potłuczonego iPhone'a i że...
Kto?
Sadio Mane, że tak, jakby dziennikarze podkreślali, że on się nie skupia... Skupia się raczej na zbudowaniu nowej szkoły w Senegalu, niż na tym, żeby mieć najnowszy model iPhone'a, mimo
że... Ale są tacy ludzie,
pieniądze,
że mają bardzo...
Nie ma to dla niego znaczenia.
Tak, bardzo duże
dużo
pieniądze.
Rzeczy zbudował,
tak jak ten Marinakis też.
Właśnie
też
Marinakis miał iPhone'a chyba 11. Tam tak, podczas tej dyskusji...
N'Golo Kanté, jakim autem jeździł. No,
tak, też tak. Chyba
minikuperem.
Tak, tak. Nie takim garbuskiem.
Tak.
No co dobrze, słuchajcie, wiem, że staracie się uniknąć i na razie bardzo wam się to dobrze udaje, odwlec mnie od tego tematu, ale teraz porozmawiamy o fascynującym meczu Katar-Szwajcaria.
To nie był
zły
mecz.
To, co zaskoczyło mnie, Czesiu, od ciebie zacznę, to jest jednak organizacja gry przez Katarczyków, granie bez piłki. No widać było, że to nie jest drużyna, która wychodzi na mundial i w starciu z tak wymagającym rywalem jak Szwajcaria, którą wczoraj mega tutaj chwaliliśmy. Nawet trener Katarczyków powiedział, że Szwajcaria to jest jedna z najlepszych drużyn na świecie. Takie cytaty gdzieś wczoraj fruwały po internecie. A jednak mimo tego niskiego posiadania piłki, mimo grania bez piłki, bardzo często potrafili wycisnąć z tego meczu dobry wynik i na pewno zaprezentowali się jako drużyna, która może powiedzieć, jesteśmy na mundialu nie przez przypadek.
Mówiliśmy o tym pierwszego dnia o reprezentacji Kataru i ja tutaj jak Wojtkowi się fake news zdarł, ja wtedy też mówiłem, że ten Katar to tak nie do końca, ale później przyszedłem do hotelu i sobie popatrzyłem na te fragmenty, o których wcześniej mówiłem, przygotowując się do Mistrzostw Świata, bo grali z jednym z przeciwników, że byli dobrze zorganizowani, te mistrzostwa im nie wyszły, ale te sparingi całkiem przyzwoicie grali. I mówiliśmy też o tym, że takie mecze, jak gra z teoretycznie słabszym zespołem, obojętnie w jakiej lidze, to trzeba mieć takiego zawodnika jak Saul Miguel, był kiedyś w Atletico Madryt, że strzelał najważniejsze bramki, czyli te pierwsze bramki, które otwierały wynik. Bo są tacy zawodnicy, którzy strzelają na 4, na 5, na 6, ale są też tacy, którzy strzelają te ważne bramki. I Saul Miguel był takim zawodnikiem i zastanawialiśmy się, kto będzie tym otwieraczem, w cudzysłowie, w reprezentacji Szwajcarii. No, okazał się Embolo, strzeli rzut karny, tak? O tym karnym jeszcze pewno podyskutujemy. Strzeli bramki. I wiecie, jak grasz przeciwko takiej drużynie na Mistrzostwa Świata jak Katar, strzelasz około 15 czy 17 minuta bramkę, no to musisz wszystko zrobić, żeby strzelić drugą bramkę. Szwajcarzy tego nie zrobili. Zawsze będą sytuacje. Ja patrzyłem na Szwajcarię w końcówce meczu, było chyba 10 minut do końca i ci Katarczycy coraz częściej w polu karnym gościli Szwajcarów, coraz takie pół sytuacje, takie ćwierć sytuacje. Ja mówię, kurczę, jeszcze coś się urodzi. Było takie zbliżenie na trenera, doświadczony trener, tak sobie spokojnie stał, no nic się tu nie powinno wydarzyć. No i nic, nie tylko grał ten nasz
chwalicz. Ale poczekaj, ty mówisz o Lopetegim, czy o Jakinie?
O Jakinie. On tak spokojnie stał.
A mi się wydaje, że on taki do końca spokojny nie był, bo to było swego rodzaju déjà vu z tego meczu towarzyskiego z Australią. I potem strasznie pojechał i po trenerze, i po drużynie Graniczaka. Tak. On czuł pismo nosem. Bo to jest taki zespół, który ogólnie prezentuje bardzo ciekawy futbol. Niezwykłe takie elastyczne rozwiązania w trakcie spotkania. Tylko ten poziom koncentracji w defensywie jest bardzo niski. Ja bardzo szanuję Akanjiego, ale do końca nigdy nie miałem do niego przekonania. I zobaczcie, początek tego meczu, ten Edmilson Junior miał dwie sytuacje. I to już był taki sygnał alarmowy. Do tego problemem Szwajcarów jest to, że tam z przodu na skrzydłach jest dwóch albo na dziesiątkach, w zależności od tego, w jakim ustawieniu w danym fragmencie meczu oni grają. Jest dwóch piłkarzy, których oglądasz i myślisz sobie, fajni zawodnicy, dynamiczni, potrafią tam się bujnąć, zakręcić obrońcą, tylko że oni nie umieją strzelać bramek. Czyli to jest Ndoye i Vargas. Bo jak przejrzymy ich karierę, to jest tak, nie wiem, jedna bramka na 8 spotkań. I to było piętą achillesową Szwajcarów, bo oni sobie stworzyli mnóstwo sytuacji do tego, żeby strzelić gola numer 2, numer 3 i wtedy byśmy zupełnie inaczej oceniali Katarczyków, bo ja na przykład zupełnie nie jestem pod wrażeniem gry tego zespołu Lopetegiego. No jedna akcja im wyszła, przystępili Szwajcarzy i się zrobiło 1-1. On jest fenomenalny, ale wiesz co, ja czuję, że jego idolem jest Ronaldinho, bo jak patrzysz na tą jego sylwetkę na boisku, to jest to po prostu kopiuj w klej.
Od góry Valderrama.
Ale piłkarz genialny. No, taka technika.
Zobaczcie na to. Wyrównanie przeciwko Szwajcarii mogło stać się najbardziej wartościowym golem w historii futbolu w Katarze. Na pewno
najbardziej historycznym golem w karierze tego Boalma Cookiego. Według doniesień obrońca otrzyma 3-milionową nagrodę oraz Rolls Royce'a Fantoma.
Ostrożne byłby z tym. To już to samo pisali po naszym, po meczu Argentyny z Arabią Saudyjską i też każdy miał Rolls Royce'a. Później się okazało, że w ogóle takiego tematu nie było. Mówi to o tym trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej, ten Francuz, który prowadzi.
Czyli Czesiek już jesteś na etapie dementowania fake newsów na żywo.
A mają
premiera w Katarze?
Mają.
To reszta piłkarzy może być niezadowolona. Ktoś mu dognał. Chciałby chodzić po
nie robi wrażenia, bo oni mają podczas w garażu, wiesz? Także to tak jak dla ciebie kolejny, nie wiem, jakiś samochód tutaj.
To jest tak, jak gdybyś dostał kolejną czarną
koloneza po igrzyskach.
Ale ten, co wrzucił w pole karne, to powinien pół Rolls Royce'a dostać.
No raczej tak.
No bo raczej...
Chociaż gdyby, przebitym kołem. No, tak,
jakby wrzucił na innym...
On dostanie te opony z alufelgami do
tak, tego Rolls Royce'a. Tak, cookies śpiewał. Nie, myślę, że to bajki takie bardziej pod media.
No, bez sensu psuje zabawę,
Saudi,
dobrze to wyglądało.
Nic nie było.
Mogłeś powiedzieć Czesiu, że dostanie dwa.
No tak, tak. Pamiętam jeszcze, jak przyjechał Al Hilal do Abha, graliśmy z nimi pierwszy mecz i był ten Al Dawsari, ten co karnego nie strzelił. I coś tam wstaliśmy w tym tunelu i on coś tam zapytał mnie, mówi, gdzie ten twój bramkarz teraz gra. A ja mówię, no to nie interesuje się, mówię, gdzie mój bramkarz gra, nie? A on mówi, no bo gdzieś tam czytałem, że może odejść do innego klubu, że może do Saudii przejść. Ja myślę, że nie, że to nieprawda i tak dalej, nie? To gdzieś tam z Szczęsnym chyba z tyłu głowy siedział.
Okej. W meczu Katar-Szwajcaria także mamy boskiego zawodnika. Tutaj...
Herr Renard.
Ten, który trzymał z tych przemówień takich,
tak? Krychowiaka sąsiad. Ja byłem tam u niego na osiedlu tym strzeżonym. To sąsiadowali z sobą.
Brel Embolo, zawodnikiem meczu tutaj. Przypominam po raz kolejny, że JBB Bałdyga, partnerem kanału Zero. Przypominam o tym specjalnie po to, żeby drażnić Przesława, który chętnie by się wybrał na grilla czy ognisko, ale i tam zjadł kiełbasy. Kiełbasy bez osłonki, pamiętaj.
Ale powiem wam, że trzeba przyznać...
Nie bez powodu Sadio Mane klepał po brzuchu.
Ale to naprawdę w tak wielkim turnieju, gdzie się mówi zawsze Czesiu tutaj dosyć często powtarza, ten, znaczy nie tylko Czesiu, ale i ogólnie wszyscy selekcjonerzy reprezentacji Polski dawniej i w Europie, na świecie, wszyscy powtarzają, że ten pierwszy na mundialu jest mecz najważniejszy. To, co zrobili Szwajcarzy, to tak nie wyglądało, na przykład dla mnie nie wyglądało to, że on jest najważniejszy. Najważniejszy. Ja nie wiem, co im się stało, tak? To mieć cały mecz pod kontrolą i dostać w ostatniej minucie gonga, to już jeszcze z Katarem, to już... Ale to jest już tylko i wyłącznie wina. Wiesz, no nie wiem, czy jakby strzelili wcześniej na 2-0, to nie sprawdziłoby się, tak, ale... że to też jest niebezpieczny wynik, nie? Bo to no 1-0 to na pewno jest niebezpieczny wynik.
Wiesz, że ostatnio powiedział to w studio Canal Plus na Old Trafford John O'Shea?
Tak?
Tak, powiedział 2-0, niebezpieczny wynik. Mimo od razu się, wiesz, uśmiechnęliśmy.
Już wszyscy na
świecie. Także dotarło nawet tam.
Wszędzie.
Do Irlandii i do Anglii. No zobaczcie, Polacy robią takie coś z Katarem na mundiale i piękne chwile byłyby na portalu X, ale by było. Jeśli chodzi o tę grupę, to...
Ale jeszcze kończąc jeszcze właśnie o tym Jakinie. Ja pamiętam, poznałem go, byliśmy na losowaniu w Katarze, siedzieliśmy obok siebie, praktycznie siedział z nami też obecny trener Barcelony, Flick. Taki bardzo sympatyczny. I ja miałem wrażenie, jak było zbliżenie na kamerę, że on taki spokojny jest, wiesz? Nie wiem, może jakieś inne, o innym ujęciu mówiłem. W samej końcówce. I to byłem, jak kurczę, ja też bym tam skakał przy tej ławce, krzyczał, żeby uważać i tak dalej.
A wiesz, każdy ma inny temperament.
Być może, ale on tak właśnie...
Ja czułem u niego takie duże napięcie, bo pewne rzeczy się wcześniej wydarzyły i wiesz, czasem tobie się coś odwija w głowie, że za chwilę może wydarzy się coś podobnego.
I to jest właśnie najgorsze w tej pracy trenera, bo ja często miałem coś takiego, że coś się dzieje na boisku i tak jakoś wraca, nawet nie chcę, żeby to wracało i wraca ci jakaś sytuacja, kiedyś już się wydarzyło coś podobnego i tak jakby później nastąpi efekt przyciągania.
Trochę się to,
i masz to, mówisz, kurczę, nie, to za chwilę się wydarzy. Pamiętam świętej pamięci Orys Lęczek, jak siedzi na ławce, Bełchatów wtedy świetnie grał, strzelił bramkę i on tak siedzi na ławce, asystenci obok niego i on tak siedzi, prowadzą. Ja mówię, nie no, za chwilę coś się spierdoli. I tak jak akcja, inaczej strzeli bramkę, mówiłem, że tak się stanie. Tak, to było takie słynne jego słowo.
Dlatego najlepszą strategię miał świętej pamięci Walery Łobanowski, po prostu spał w trakcie meczu.
No nie spał, on tam kręcił tą obrączką, wiesz, ale wszystko analizował, nie? To był wielki trener. Myślę, że nie potrzebował tych wszystkich sprzętów, którzy sędziowie mają, nie potrzebował 40 asystentów z kamerami i wszystkich tych statystyk. Zresztą on jako pierwszy prowadził też na ścianie wschodniej ten potężny komputer.
Widzę, że wszedł na podatny grunt.
Nie, bo...
To niechcący.
Wiesz, taki on miał...
usposobienie podobne do Vicente del Bosque. To są tacy ludzie, którzy siedzą i przekazują, transmitują ten swój spokój na drużynę. Pewnie wychodził z założenia, że pewne rzeczy wykonaliśmy na treningu, a teraz mamy to powtórzyć w meczu i tyle.
Tak, ja mówię o dynamiki, bo był taki moment, że...
Cała reprezentacja przecież
była. Jezu, tak, pamiętam tam ich z Barceloną. To...
Tak, to 82, no, oni mieli tego... Tylko Wiktor Czanow nie grał taki bramkarz, bo był bronił Dasajew, a Czanow był pierwszym bramkarzem dynamiki. A ja mówię o Kijowie, bo w którymś tam momencie już po reprezentacji miałem zainteresowanie ze strony Kijowa i tak się interesowałem, wychwytywałem wszystkie informacje. O Łobanowskim dużo poczytałem, rzeczy, których wcześniej nie było, nie można było ich poczytać i tak dalej. No naprawdę, wybitna postać. Fantastyczny trener, też później pracował w tych krajach arabskich już po tym, jak przestał być selekcjonerem, ale na tamte czasy naprawdę wybitny trener. No ale my potrafiliśmy z nimi zremisować, prawda, w 82 roku i to takim dobrym stylu jeszcze można powiedzieć.
A Waldemar Matysik, piłkarzem tego spotkania.
Odwodniony wtedy, pamiętam. No. I wtedy nie było przerw, Kowal na
to. Boski jakby, zawodnik meczu,
Kowal, Waldemar Matysik. W Barcelonie to gorąco było wtedy, jak graliście finał?
Tam cały czas jak graliśmy, to było 35.
35.
No, no ja pamiętam,
wiesz co, ja
mam z tyłu głowy takie migawki, Wojtek, że nawet, no zwłaszcza w finale, jak widzę przed oczami, jak biegniesz po strzelonym golu, że te koszulki są totalnie mokre po prostu.
W 82 tak było.
Słuchaj, trzy mecze, które graliśmy na Camp Nou, schodząc do szatni, zmienialiśmy cały strój poza butami, korkami i... I większość z nas leciała najpierw pod prysznic i zakładała, zimny prysznic i zakładała...
Czyste stroje.
Czyste stroje. Ale od getry, spodenki i koszulkę.
Czyli komplecik.
Komplecik.
Słuchaj, to dobrze było wtedy w kadrze.
Czyli było
tu? Dobrze było w kadrze wtedy.
No to przecież to nie była pierwsza drużyna semińska była zazdrosna o
warunki. Pożyczała, tak. Pamiętam.
Ale nie, ja to pamiętam, bo tego się nie dało po prostu wytrzymać. No, piłeś wodę jakieś, ten, no, a wiesz, lepiej było...
No jeszcze koszulki były inne wtedy, a lepiej też, nie miały takiej przepuszczalne.
Ale wiesz, to też był plus, bo nie trzeba, przynajmniej jak leciałeś pod ten prysznic, się przebierałeś, to nie trzeba było tego 15 minut wujcika słuchać.
Domyślałem się, że do takiej puenty zmierza twój wywód. Czy chcecie przerwę krótką?
A mamy białka?
Na nawodnienie. Nie, chciałem po prostu wrzucić teraz materiał filmowy. Jest taki Robert Bogus, to jest trener młodzieży w FC Dallas, jedyny polski trener tam pracujący z poziomu MLS-u, z którym porozmawiał Kuba Białek, więc myślę, że warto teraz taki materiał obejrzeć. Zapraszam.
Przyjazd na Mundial to okazja, żeby spotkać się z Polakami, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych. Jest z nami Robert Bogusz, czyli jedyny polski trener pracujący w klubie MLS, a konkretnie we FC Dallas.
Jak na razie tak, mam nadzieję, że będzie więcej nas. Tak.
Pracuje pan z młodzieżą, więc możemy powiedzieć sobie o tym, jak zmienia się amerykańskie szkolenie, bo podczas meczu z Paragwajem widzieliśmy bardzo mocną kadrę Stanów Zjednoczonych i tak się zastanawiam, czy już za chwilę, może niekoniecznie teraz, ale za 5, za 10 lat, Stany Zjednoczone będą piłkarską potęgą?
Ja uważam, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, ponieważ było bardzo, bardzo dużo było problemów związanych z nauczaniem piłki w Ameryce, ponieważ wielki jest kraj. Scouting był bardzo ciężki. Ja kiedyś pracowałem na Florydzie, byłem scoutem na ODP, to jest Olympic Development Program. Byliśmy podzieleni na 1/4 USA, z tego wybieraliśmy najlepszych zawodników. Potem graliśmy z innymi stanami, obieraliśmy zespół Region 3. Region 3 grał z Regionem 2, 1 i 4 i z tego byliśmy kadry USA. Teraz od 2007 roku system się zmienił, bo US Federacja wprowadziła DA Academies, co typowa akademia, tak jak w Europie. Na bazie tego zbudował też MLS Akademię i zaczęło to troszeczkę inaczej funkcjonować. Dopiero mamy całe 19 lat akademie takie wzorcowe na Europie, tak? Na Europie czy na South Ameryce, na najlepszych klubach. No i po prostu uczymy się od najlepszych, tak? Mi się wydaje, że wiemy, że musimy się uczyć, tak?
No, czyli dopiero teraz widać te plony, skoro 20 lat to trwa takie prawdziwe szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast zastanawiam się, jak dzisiaj rodzice, dzieci czy dzieciaki podchodzą do futbolu, bo słyszałem, że to nie futbol amerykański, to nie baseball są najbardziej popularne wśród dzieciaków. Dzieci chcą grać w piłkę i gardzą się do piłki. I najwięcej dzieciaków trenuje właśnie piłkę.
No, dokładnie, jest największe cyfry są. Około 4 milionów dzieciaków grających w Stanach. Rodzice robią postępy, tak to muszę nazwać, bo na początku było naprawdę ciężko. Miałem taki moment, kiedy w życiu, że byłem, trenowałem wnuczka legendy piłki amerykańskiej. Nazywa się Ron Newman. On był trenerem Kazimierza Dejny. Nie były takie momenty, że mieliśmy niektórych rodziców, którzy się kłócili z nim o taktykę obraną na mecz. On później został moim asystentem. Ten człowiek trenował Dejne, Georgia Besta, Gerd Millera. Najwięcej meczy wygrał zawodowych w historii Ameryki. Był w Hall of Fame. No i niestety były takie momenty, że rodzice podważali nasze decyzje, co było wręcz śmieszne, wręcz dla mnie to nienormalne, no ale jest lepiej, jest na pewno dużo, dużo lepiej. Szczególnie tu, gdzie jestem, to jest kompletnie inny system teraz, jest, ludzie są bardziej douczeni, analizują więcej i tak naprawdę mają dużo mniejsze prawa, tak? Bo jeśli my jesteśmy klubem zawodowym, no to ci rodzice mają bardzo mało do powiedzenia, tak? I dzięki temu są postępy, mi się wydaje.
W jakich realiach finansowych obraca się akademia klubu z MLS?
Znaczy koszty jakie mają?
Mniej więcej jakie pieniądze po prostu wydają na szkolenie?
Podobno od 5 do 7 milionów rocznie jest dolarów na akademię. Zależy gdzie też, tak, bo teraz buduje się bardzo dużo obiektów. Tak? San Diego buduje, inne kluby budują przepiękne obiekty. Przedtem mamy 18 boisk oświetlonych, my mamy tak. To już od dawna teraz stadion przebudowujemy. Budujemy mały taki stadion dla drugiego zespołu. Duże, duże pieniądze są inwestowane. Oprócz tego teraz od chyba 10 lat bodajże Akademia MLS-owska jest szkolona przez Francuską Federację. Mamy Francuzów, którzy nas uczą, przyjeżdżamy tam, uczymy się. Dużo trenerów jeździ, szkoli się przez to, co Francuzi robią. Staramy się nauczyć to od tych lepszych od nas. Tak? Mhm.
Jaka jest pana historia? Jak pan się znalazł w klubie MLS?
Pracowałem na Florydzie, byłem dyrektorem klubu. Później pojechałem do Polski na chwilę, czy tam miałem coś robić w jednym klubie. Nie wyszło. Z racji finansowych przyjechałem do... Byłem z pracy prawie rok czasu i zadzwoniłem do Krzyśka Sobieskiego, który się przyjaźnił z moim byłym trenerem Strzeleckim Stanisławem, świętej pamięci. No i załatwił mi pracę, poszedłem trenować normalne zespoły, takie początkujące. Ciężko było, nawet bardzo ciężko było. No i tak się przybiłem teraz do akademii. I Niemiec mnie pociągnął ze sobą, poprosimy, żebym pomógł mu, no i zacząłem pomagać, no i naprawdę to fajnie wygląda teraz. Mhm.
Jesteśmy chwilę przed meczem Holandia-Japonia. Proszę powiedzieć, czy z perspektywy Dallas ta atmosfera turniejowa jest odczuwalna i czego mamy się spodziewać na samym stadionie, czym on się charakteryzuje?
Na przykład na stadionie, ja byłem na meczu, Wenezuela grała z Kanadą. Niesamowite uczucie, tak jak w Polsce, na Narodowym, stadion jest wielki, kibiców jest bardzo dużo. Czy tych kibiców widzi się na ulicy? No ciężko jest opisać, bo kiedy do państwa jechałem 45 minut, tak? A najdalsze miejsce Fort Worth do McKinney to jest 90 mil, 150 km autostradami, no to czy nie ma chodników tyle, żeby tych ludzi widzieć wariujących, ale mi się
to wydaje... W ogóle nie ma chodników.
No niestety. Ale mi się wydaje, że ludzie żyją tym, kochają tą piłkę, uczą się, analizują, dzieci są z wielką pasją i naprawdę ruszyło bardzo dobrze.
No dobrze, w takim razie trzymamy kciuki za fajne widowisko i oddajemy głos do studia w Warszawie.
Na pewno. O kurczę, grubo, dynamicznie. Tu się wydarzyły rzeczy takie, naprawdę, poczułem się zdyscyplinowany. Ale tak przywołałeś nas do porządku, że aż zaniemówiłem i nie wiem, co mam powiedzieć. Więc najpierw chciałem was zagaić o... Fantastyczny mecz, z którego jest, na TVP są skróty, jest też chyba 8 czy 10 minutowy skrót z tego meczu Haiti-Szkocja. Bardzo duży szacunek dla montażysty, że z tego aż tak dużo wyłuskał. Dziwne rzeczy się działy w tym meczu. Nie jest to mecz, który przejdzie do historii mundiali. Tutaj Kowal trochę zahaczyłeś o ten temat, ale myślę, że twaro najważniejsze dla Szkotów jest to, że chociaż John McGinn zdobył bramkę chyba po 784 rykoszetach, były różne dziwne sytuacje sędziowskie, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, że Szkoci mają wygrany mecz na mundialu.
Pełna zgoda. Oni już wygrali swój mundial, bo przecież pojechali na tę imprezę po 28 latach, a wygrali pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata od lat 46, ale schody dopiero się zaczynają, bo przed nimi mecze z Marokiem i z Brazylią. Trochę więcej spodziewałem się po McTominayu, bo to jednak MVP nie ostatniego, tylko jeszcze wcześniejszego sezonu, ale też w Serie A. To kto by się spodziewał, że Scott McTominay po transferze z Manchesteru United będzie robił taką furorę we Włoszech. Oddał jeden taki mocny słupek. Soczysty, tak, strzał w słupek. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w meczach z Marokiem i Brazylią. Przypuszczam, że Steve Clark po prostu zrobi kopiuj i wklej z meczu Turcja Australia, czyli trzeba przetrwać te trudne momenty i liczyć na to, że coś się uda ukąsić z przodu poprzez kontrę albo poprzez stały fragment gry. Szkoci nie mają wybitnych piłkarzy na środku obrony, to jest ich pewien kłopot, a bramkarz Angus Gunn w tym sezonie w Nottingham Forest, uwaga, zagrał jedno spotkanie, a drugi bramkarz ma 43 lata, czyli Craig Gordon.
Ale trzy mecze zagrał.
Więc to pewnie jest pewnym kłopotem dla trenera, ale oni tam są tacy bardzo zdystansowani i słusznie, bo wiedzą, w którym miejscu się znajdują w tym całym szeregu reprezentacji biorących udział na mundialu, dlatego przedłużono kontrakt ze Steve'em Clarkiem, bo dla nich to już jest tak wielka sprawa, że oni tam są, ale też dobrze dla samego turnieju, że dostali się do niego nie tylko szkoccy piłkarze, ale za nimi ruszyła cała ta słynna Tartan Army, bo to są tacy goście, którzy tworzą atmosferę całej imprezy. Już nie wspomnę o tym, że ci, którzy prowadzą puby, restauracje, są w niebo wzięci, ale to są goście, którzy odgrywają rolę Irlandczyków z tego najlepszego pokolenia. Pamiętacie, jak oni się potrafią bawić?
Tak, już wczoraj rozmawialiśmy o tym, że w liniach lotniczych zaprojektowano zbyt małe lodówki, jednak im przechowalnie chłodnych.
I żałowaliśmy, że nie są w Meksyku, nie grają, bo w Meksyku narzekają na małe oburzenie hoteli. Jakby Szkoci grali, to myślę, że tam by był komplet.
No mają kilku piłkarzy naprawdę markowych, czyli Andy Robertson, ja wiem, że ten jego ostatni sezon w Liverpoolu był taki sobie, przegrywał najczęściej z Miloszem Kerkezem rywalizację, ale no to jednak jest zawodnik, który przynależy do pewnego poziomu. Jest McTominay, jest John McGinn, no na pewno oni nie mogą pozwolić sobie na to, żeby jeden z tych trzech liderów zszedł poniżej takiego swojego średniego poziomu, bo to się wtedy może odbić czkawką całej drużynie. Jest jeszcze jeden ciekawy piłkarz na ławce, Ryan Christie. Taka technika użytkowa na bardzo wysokim poziomie. My go kojarzymy z meczów Bormów. Zawsze go oglądasz z dużą przyjemnością, bo on potrafi nagle pstryknąć palcami i coś wyczarować. Ten atak jest taki sobie, drużyna średnia, więc muszą polegać na tym, że przetrwają taką nawałnicę ze strony Marokańczyków i Brazylijczyków.
Wojtek, Czesław, chciałbym pokazać wam planszę, bilans europejskich drużyn po czterech dniach, bo wygląda na to, że
pamiętaj, Szkoci... 7,7% meczów rozegranych.
Szkoci ratują honor. To są mecze Korea Południowa, Czechy 2-1, Kanada, Bośnia i Hercegowina 1-1, Katar, Szwajcaria 1-1, Haiti, Szkocja właśnie 0-1 i Australia, Turcja, mecz, o który jeszcze chwilkę zahaczymy, 2-0, więc 5 spotkań i jedno zwycięstwo europejskiego zespołu.
No tak, jakbyśmy sobie tak przeglądali, a przecież my mamy chyba w Lidze Narodów w Bośnię, czy nie? I Hercegowina.
Bośnie, tylko bez Hercegowiny.
No. Bez Hercegowiny. No
to bez pięcio zespołowa grupa.
Tak? To teraz widzimy, jaki poziom, tak? Gdzieś tam próbujemy się czasami porównać do Szwajcarii, troszeczkę do Turcji, do Czechów, do Bośni i tak dalej. No i to tak wychodzi na to, że mniej więcej podobnie byśmy wyglądali na tym mundialu, czyli prawdopodobnie bez zwycięstwa. Szkoci chyba mieli najłatwiejszego rywala. No i to raczej ja bym powiedział po tym spotkaniu, znaczy tak jak było, tak, chwilę wcześniej było najlepsze spotkanie na tych mistrzostwach w wykonaniu dwóch drużyn, to później było najgorsze w wykonaniu dwóch drużyn. Haiti, Szkocja. Słuchajcie, no Szkoci oddali dwa celne strzały, ale to przy jednej akcji bramkowej. Czyli jest strzał bramkarza, jest dobitka i koniec. I po celnych strzałach.
Nie, słupek, no słupek jest celny.
Ale mówię, no dwa celne strzały, a i to przy akcji bramkowej. To jedna sprawa. A druga, ja spodziewałem się jednak, wiesz, jak masz taką grupę z Marokiem i Brazylią, no to jeszcze ewentualnie trzy punkty z dobrym bilansem bramkowym. No niestety Szkoci już nie będą mieli dobrego bilansu bramkowego, bo będzie na minusie. To ja nie wiem, czy to da was trzeciego miejsca. No nawet sobie nie wyobrażam. To
dobrze, że z tego programu nie oglądają Szkoci.
No nie, ale po tym co...
Kowal, zmiażdżyłeś ich radość.
Zmiażdżyłeś ich radość. No, tylko,
nie, wiesz, nic nie jest w stanie ich powstrzymać, jeśli chodzi o fetowanie.
Nie jest w stanie ich
udziału.
Oczywiście, tylko biorę to pod uwagę, że jak miałem do czynienia dzisiaj z oglądaniem, dzisiaj mówię już, jak się porządnie wyspałem, bo sobie nagrałem właśnie te dwa mecze, bo żeby nie zarywać całej nocki, no to widziałem jednak poważniejszą defensywę z jednym z gościem, który tam jest
w koszykówkę mógłby grać, w siatkówkę, a w piłkę nożną chyba robi to najlepiej, to Australijczyk.
Sołtar.
Nieprawdopodobny czyściciel wszystkiego.
To jest taki australijski Kamil Glik. Tak, jak się wali, jak się pali, to nagle wjeżdża on, wiesz, jak Tommy Jones w Ściganym.
Tak, ale wiecie, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem co, Czesiu, ale ja już... Na temat meczu Haiti i Szkocja, to już to wszystko, bo było to...
Wojtek, ja nie oglądałem tego meczu, obejrzałem sobie skrót. I wiesz co, w tym skrócie był ten skrót tak zmontowany, że to Haiti całkiem przyzwoicie sobie radziło, bo w końcówce to oni mieli takie...
No tak, a też błędy sędziowskie, meczowe, no przynajmniej, nie, no co najmniej jeden rzut karny.
Ale
wiesz co,
chodzi mi o te uderzenie głową, ten Pierrot taki, sprawdziłem nawet z ciekawości, gdzie grał. No w AEK ten wcześniej teraz Rizespor grał, żadnej bramki nie strzelił, ale wcześniej te bramki strzelał. Mieli dwie sytuacje takie po uderzeniach głową tego samego zawodnika, także gdzieś tam w końcówce, ja im kibicowałem chociażby z tego względu...
Jak na sytuację w kraju?
Tak, jak Kuba Białek nam opowiada, co tam się dzieje i tak dalej. I tak tak w końcówce strzeli, to bym był zadowolony.
Ale dobrze zbudowani. Pokażcie jeszcze tą statystykę. No zobaczcie liczbę podań. No przecież z tego meczu. Liczba podań...
Jak będzie 64 zespoły niedługo na Mistrzostwach Świata, to co się będzie działo, jak będą rozpiętości.
Ale to masz podań...
nie ma rozpiętości.
Mają więcej. To chodzi o to... Właśnie o to chodzi, że w tym meczu...
Myślałem, że Haiti jest całkiem inny tutaj.
Szkoci strzelili swojego gola, tak? Po tej przerwie na wodę i za chwileczkę i mówią, dobra, a wy się teraz męczcie z piłką, nie? No i tak mniej więcej ten mecz wyglądał.
No wiesz, po dwa strzały celne tutaj.
No tak, tylko mówię ci, Szkoci tylko przy bramce. To jest tylko bramka. Tak strzał obronię przed bramkarza, rozbitka zaliczana.
Wojtek, ale no z drugiej strony, czy jak Szkoci wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata, mówiliśmy o tych okolicznościach, bo oni tą Danię pokonali, tak? W takich...
To był niezwykły mecz, co tam się działo w końcu.
Gdzie się nikt nie wierzy w to, że oni mogą wyeliminować tą Danię. Udało im się strzelić dwie bramki w doliczonym czasie gry. Oni awansowali. No, jak ktoś realnie ocenia ich poziom i umiejętności, no to wie, że stosować trzeba zasadę Pierre de Coubertin, liczy się udział. No przecież oni tam jadą, żeby wziąć udział, żeby troszkę tego piwa wypić i w Ameryce, nie wiem, w Kanadzie, czy w Meksyku, gdzie ich los rzuci. I oni nie jadą tam z nastawieniem, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata i mają tego świadomość. Cieszą się, wygrali, mają 3 punkty. Zgodzę się z tobą, że te 3 punkty może nie starczyć przy ujemnym bilansie bramkowym, to tych punktów może zabraknąć. Ale myślę, że oni dzisiaj o tym nie myślą. Obudził się taki McTominay. Ja widziałem, jak McTominay się cieszył, jak świętował Mistrzostwo z Napoli. Nie wiem, czy oglądaliście wtedy, jak oni tam przez kilka dni świętowali. On tam pierwsze skrzypce grał.
To dobrze się odnalazł.
Oni mają to w genach.
On się fantastycznie odnalazł i nawet ci Włosi pisali, że fantastyczny transfer. Nie chodzi o boisko, chodzi o to, co robi poza boiskiem. I jeździ tym autokarem po Neapolu, później łódką pływali. I on tam grał pierwsze skrzypce. To ja myślę, że oni się obudzili, Wojtek, wiesz, trochę głowa ich zabolała od tego Guinnessa czy od czegoś tam i wiesz, cieszą się, będą grali z Maroko, będą grali z Brazylią, zespołami, które mają o co walczyć i pewno będą walczyły o najwyższe cele.
Ale jaka to będzie historia, jak urwą punkt Brazylii albo Maroko, bo nie możemy tego wykluczyć. No przed chwilą Szwajcaria zremisowała z Katarem.
Tak, dlatego mówię, to jest taki zespół, jedzie wziąć udział, zrobić niespodziankę i wygrać to, co można. Realnie mieli wygrać z Haiti, wygrali. A teraz każdy punkt to będą pomniki im budować, także
na pewno
szukają drewna dla McTominaya, żeby takie duże...
Oj, od razu drewno.
Nie, mówię drewno, żeby sługa.
Wylać.
Albo odleją.
Czy on już ma swoje 5 minut, bo tak jak mówiłem wczoraj, trafił na banknot, więc ten jego gol strzelony nożycami jest na banknocie przewrotką, tak? Bardziej wypadało.
W tym wzroście. Ale wiecie, patrzyłem na tych skrótach, on się fantastycznie porusza. On taki trochę gra jak Kuba Moder. Pamiętam, jak byłem kiedyś na meczu Kuby w Brighton, to Kuba to chyba kto był wtedy trenerem w Brightonie, jak on grał?
Graham Potter.
Fantastycznie Kuba się poruszał, cały czas biegał te wolne sektory boiska. Jak tak patrzyłem na to minęło w tych skrótach, tam było 8 minut może tego skrótu, to cały czas widziałem, dlaczego on dochodzi do takiej sytuacji, między innymi ten słupek, jak
fajnie jest pobiegł. Bardzo inteligentny. On ma przede wszystkim wejście w pole karne.
To jest jakby ta cecha,
i tak było zawsze w Manchesterze United. Jeszcze bardziej to się uwypukliło w Napoli. Tak on dobrze czuje, wiesz, dobrze czuje pole karne, świetnie gra głową, ma bardzo dobry strzał, a poza tym to jest taki gość, który będzie w każdym miejscu boiska i możesz go wystawić na różnych pozycjach. Tak. On może być 6, może być 8, może być 10, czasem u Conte nawet grał na boku boiska.
Andrzej, są tacy zawodnicy, którzy dużo biegają, ale zawsze tak się ustawiają, zresztą Wojtek to potwierdzi, że nie możesz mu zagrać piłki. bo się tak ustawi, że nie ma linii tego podania, nie, nie ma, możesz mu jedynie...
To kapitalnie to robił właśnie ten 18-latek z Maroko, on cały czas otwierał linię podania.
McTominay gra tak samo, że cały czas możesz mu zagrać piłkę, ja patrzyłem, nawet ten strzał w słupek, to on biegł w pole karne, ale w pewnym momencie się zatrzymał i się lekko wycofał i ten mu wycofał tą piłkę, on uderzy po lewej ręce bramkarza, trafił piłką w słupek, a inny by pobiegł na ten krótki słupek, by biegł i by tej piłki na pewno nie dostał, także no, trzeba też docenić takich piłkarzy, którzy myślą na boisku, a McTominay na pewno takim jest, chociaż też lubi się zabawić, ale to nic złego po sukcesie, prawda?
Dużego kaca na pewno mają...
Po porażce też pewnie.
Dużego kaca z radości mają Szkoci. Dużego kaca na pewno po porażce mają Szkocy, mają po zwycięstwie Szkocy kibice, ale po porażce kibice tureccy. To jest jednak niespodzianka. Turcy zagrali dobry mecz. Zagrali, jeśli chodzi o umiejętność stwarzania sobie sytuacji podbramkowych. Wyglądało to naprawdę nieźle.
Natomiast, tak uważasz? No, moje zdanie jest mieli sytuację, ale nie mieli, nie wiadomo ile sytuacji stuprocentowych. To co mieli, to strzelali w sam środek bramki. Inna sprawa,
no dobra,
że
ale
ten Patrick Beach, to jak obronił strzał Bardakciego,
taką bombę
i zbił tę piłkę na słupek, tak. To był chłopak, który miał 8 obron w tym meczu, ma 22
no
lata.
Bardzo, widzisz, zgadza się.
22 lata, gra w Melbourne City, jeśli dobrze pamiętam, to jest klub filialny Manchesteru City. Przypuszczam, że już może pakować walizeczki i na kilka co najmniej lat, a może i dłużej, przeniesie się do Europy, bo wydaje mi się, że ma bardzo dużą szansę, żeby być najlepszym bramkarzem tej pierwszej rundy spotkań. No, wiadomo było, jak ten mecz będzie wyglądał, że Turcja będzie miała piłkę, będzie miała inicjatywę, ale Australii na dobrą sprawę w to graj. Ta kontra wyprowadzona przez Australijczyków, to była poezja. I jeszcze ten Iran Candy, to przyjęcie, którym wprowadził się między dwóch Turków i wykończenie, to była taka akcja, której nie powstydziłby się Vinicius Junior. No naprawdę to było fenomenalne.
Tak, Australijczycy też wygrali ten mecz po prostu, Czesiu, bo byli mega konkretni. To co mieli zrobić, to zrobili, a też dobra taka energia była w ich grze. Miałem wrażenie, że tam jest wszystko dobrze zaplanowane, przemyślane. To jest oczywiście drużyna, która miała dobrze dysponowanego bramkarza, to o czym mówił Twaro, ale nie robiło na nich wrażenia to, co Turcy próbują zrobić w ofensywie każdorazowo.
Ale wiesz, historia tego meczu była taka. Przerwa imienia Wojtka Kowalczyka jest na picie. I po tej przerwie Turcy mają sytuację i od razu bramkarz łapie piłkę, zagrywa do obrońcy, obrońca zagrywa do pomocnika i on gra taką zawiesinkę za plecy obrońcy reprezentacji Turcji. I co robi stoper? No, ściga się z tym skrzydłowym, skrzydłowy, ściga się z tym z Australijczykiem.
No, ale
nie może przebiec tak łatwo, tak jak on przebiegł, otworzy mu cały środek. No, musisz tak się ustawić, żeby on raczej do linii, żeby strzelał z ostrego kąta. Tu był błąd stopera. Piękna akcja, fajnie się zachował, ale błąd jest stopera, bo stoper doświadczony, dobry stoper klasowy, dobiega i czeka. Czekasz na ruch, co on zrobi, w którą stronę pójdzie, ale blokujesz mu to światło bramki.
Że wiesz, tam jeszcze był drugi zawodnik,
który naciskał z tej strony.
Czasem tak jest, gdzie Kucharek 6 tam nie
tak,
ma...
Tak, i on wszedł między dwóch. To jest
ale właśnie... ja bym bardziej doceniał jednak to, co zrobił Łukasz ofensywny, bo gdybyśmy, wiesz, gdyby każdy obrońca na 100% wypełniał swoje zadanie, to byśmy zbyt wielu...
Chwaliliśmy Koreńczyka za bramkę z Czechami, że ładnie zaciął, bramkarz przyleciał, ale mówiliśmy też, że bramkarz troszeczkę za szybko opuścił linię bramkową i tak dalej. Tak samo tutaj, samo wykończenie fantastyczne, ale ja jako trener, gdybym miał później rozmawiać z zawodnikiem po meczu, to mówię, słuchaj, na przyszłość musisz pobiec i zwolnić, poczekać troszeczkę i szukać pojedynku z nim jeden na jeden. Ty zrobiłeś tak, że tego pojedynku jeden na jeden już nie było. Pomimo tego, że byłeś bliżej bramki niż przeciwnik, to przebiegając, otwierasz mu drogę do bramki, czyli praktycznie jest pusta bramka, droga do
Ale ja też mam takie odczucie, że deficytem drużyny tureckiej Vincenzo Montelli jest fakt, że nie mają środkowego napastnika z prawdziwego zdarzenia. Tak jak kiedyś to był Hakan Şükür, potem był Burak Yılmaz. I właśnie przy tym przeciwniku jakaś taka, wiesz, wrzutka górą i postawny środkowy napastnik, to coś by tam mógł z tego wsadzić.
Czerchanoglu grał te prostopadłe piłki, oni wjeżdżali tam w te boczne sektory boiska, na rogu piątki takie strzały były to. Kiedyś taki zawodnik mówi, że trener mówi, że ja sobie grałem 3 zamieszania, 2 boczne siatki. Jak popatrzysz na tych tureckich piłkarzy, to też niektórzy strzelali po tych bocznych siatkach. Ty mówisz o tej interwencji bramkarza, co był słupek, to bramkarz dotknął tą piłkę po prawej ręce?
Ten dotknął, tak? Dotknął. Jak on patrzyłem dotknął. Na powtórki tego strzału.
Ja nie byłem pewien.
Też się nad tym zastanawiałem.
W pierwszej chwili nie widziałem, że
No i wygląda na którejś tam powtórce, że on zbił tę piłkę na słupek. Jakiś Oli Khan, pamiętasz?
Okay. Tak,
był takim bramkarzem, no który zbił albo na poprzeczkę, albo na słupek.
Faza lotu, o której mówiliśmy właśnie, że właśnie w takich sytuacjach, jak bramkarz ma tą fazę lotu, że potrafi dofrunąć troszeczkę o te
A też dobra praca na nogach, bo to najpierw musisz się przesunąć i mieć ten punkt wybicia.
Prawda jest taka, że skomplikowali Australijczycy Turkom życie w tej grupie, Wojtek. Ale na maksa, bo następny mecz już będzie meczem o życie dla tureckiej reprezentacji.
No Turcja zagra z USA. Turcja Paragwaj, 0-0 punktów, tak? To będzie taki mecz, no...
Tylko wejście
do trumny. No.
Tylko wiecie, no... Słuchajcie, no Turcy, wiesz, my żeśmy podczas dwa lata temu podczas Euro też mówili, ale wspaniałe mecze gra Turcja, nie mówię tam z Gruzinami, w jedną, w drugą, tam, tak. Bo chyba ze 40 strzałów było ogólnie wszystkich, nie?
Był świetny mecz, pamiętam.
No tak, ale oni w eliminacjach do Mistrzostw Świata, poza tymi meczami barażowymi, gdzie nie stracili gola, to oni tak... Byli w stanie z Bułgarią stracić gola, stracili 3 z Gruzją i 8 z Hiszpanią. No dało ktoś powiedzieć z Hiszpanią, no ale z Hiszpanami 8 stracić w dwóch meczu to jest...
To trzeba umieć.
I u siebie 0-6. Uwaga, 0-6 u siebie. W Stambule. A podobno wszyscy się boją, nie? Ale 6 przyjęli. No i teraz ta gra defensywna, no to było widoczne już nawet przy tym drugim golu. No bo nie, no dobra, ja rozumiem, że tam poszło, że ta akcja by tak nie poszła przy golu na 2-0, bo odbiła się pod nogi, huknął z daleka i wpadła. No ale tam tak, ci obrońcy wracają, uciekają pod pole karne. Ani jeden do nie wyszedł do strzelającego, nie blokował strzału. Powiedzmy sobie tak, fajny mecz piłki ręcznej zobaczyłem w wykonaniu Turków. To, co oni naklepali po obwodzie bez sensownych podań, ale czasami piętkami, to... A ci Australijczycy...
Wisienka by co wspólną z dystansu, wiesz?
A tam Australijczyków 5 w linii, później jest... Tak. Kurczę, nie będzie się oprzeć. 4 w linii i sobie pykają, i sobie chodzą. I tylko tak, wrzutka, no to wiadomo. Łup, wybijamy. Bramkarz, no obronił 8 strzałów, z czego mi się wydaje obronił tak naprawdę... Jeżeli zaliczymy 2 z rzutów wolnych, no nie wiem, Czesiu, ty byłeś bramkarzem.
Ale rezerwowym.
No dobrze, nieważne.
Ale te z rzutów wolnych nie były tak groźne, bo one szły w ruch bramkarza.
No tak, ale i tam, gdzie on miał stać, jakby poszedł za mur, to pewnie by wpadło, ale tak.
Ale tę robotę jeszcze trzeba wykonać.
Nie, oczywiście.
Nie można umniejszać jego... Bo przy tym rzucie wolnym Arda Gilera, odbił piłkę i no miał szczęście, bo w takich sytuacjach najczęściej ktoś dobija tą piłkę. Tam było 2 Turków i obydwaj byli spóźnieni.
No to poruszanie się Turków w samym polu karnym.
Mi się wydaje, strzał z kąta takiego prawie że zerowego, no to powiedzmy sobie szczerze, pod ladę nie poleciał, to też bramkarz musi obronić, reszta w środek. Oczywiście winą jest to, że taki napastnik, jak bo była ta jedna sytuacja taka, którą powinien wykorzystać.
Artur Koglu,
który po zgraniu głową, jest wrzutka, zgranie głową, no masz całą bramkę z 6 metrów, no nie możesz kopnąć prosto bramkarza, bo ta pierwsza przed golem Ardy Gilera. Zaraz po piciu wody. Mhm. No to on tam, wiesz, tym platfusem swoją prawą nogą, on nie ma prawej nogi, to kopnął tam pasówką prosto, tam, ale 16 metr, a ten Artur Koglu to chyba tam 7 czy 6 metr i on prosto w bramkarza trafił. No miał farta bramkarz, nie powiem...
A tu mówisz o tym takim zgraniu i tak z woleja uderzył, tak, co prosto bramkarz złapał, nawet nie odbił.
Ale nie, to nie...
No. Ale to przy 2-0 już było.
Oczywiście większość tych strzałów była...
57 minuta to
tak, większość tych strzałów to była mniej więcej na zasadzie na gola kontaktowego. Ale mi się wydaje, że nawet ten gol kontaktowy nic by nie dał, patrząc na to, jaka Australia. No przecież ci Australijczycy, to jak się ustawili, to tak jak kiedyś Mourinho potrafił ustawić przeciwko Barcelonie autobusik, to tutaj był taki przepiękny autobusik i mówi, a wy sobie pykajcie.
Czemu nie mówisz o polskim autobusie? Musisz używać jakichś takich, wiesz, zagranicznych autobusów. My też mieliśmy swoje autobusy w historii polskiej piłki.
No nie będę ci, wiesz, się dokuczał. Nie będę ci, wiesz...
Kiedyś
José Mourinho w Premier League grał taki mecz przeciwko West Hamowi, chyba Chelsea oddała ponad 40 strzał, czy tam 30 kilka i się skończyło 0-0 i José Mourinho powiedział, że to był futbol średniowieczny i jacyś analitycy z BBC wyciągnęli.
XIX wiecznym,
przepraszam, że w XIX wieku futbol wyglądał wcale nie tak, jak się José Mourinho wydaje i zrobi taką analizę, że tam grało po
6-7
napastników i że podważyli kompetencje historyczne José Mourinho. Ja chciałem przypomnieć, że wystartował mundial, gdyby ktoś nie wiedział. Dlatego właśnie tutaj się codziennie spotykamy. Nie bez powodu. Nie bez kozery, a wraz z nim
wzrosły też wydatki na sprzęt RTV, bo wiadomo, że każdy chce obejrzeć na dobrym sprzęcie mecze Mistrzostw Świata, ale też na jedzenie czy na wyjazd na turniej do Ameryki Północnej. W tym intensownym kibicowskim miesiącu warto zadbać o to, żeby z każdej płatności coś do Was wracało. I teraz płacąc kartą Zen może właśnie tak się stać. Otrzymujecie cashback za zakupy u partnerów programu, od sklepów sportowych po gastronomię. Dodatkowo konto wielowalutowe Zen pozwala bezprowizyjnie te płatności w dolarach na, czy pesos na miejscu, bez wysokich kosztów przewalutowania znanych ze zwykłych banków. Natomiast jeśli założycie Zen już teraz i testujecie aplikację za darmo przez 3 miesiące z kodem 0, to tak to właśnie będzie wyglądać. Link możecie znaleźć w opisie. Panowie, ja mam taki plan i chciałbym, żebyśmy się tego scenariusza trzymali, ponieważ zbliża się wielkimi krokami nie tylko burza w Warszawie, bo słyszymy, jak grzmi, ale także...
To nad Alabamy do nas nadciąga.
Tak, te grzmoty, mam nadzieję, że to są
grzmoty
zwiastujące. Nie,
przyleciała porannym samolotem z Chicago.
Spokojnie na łączach internetowych na razie, ale zapowiadają się być może grzmoty w meczu Niemcy-Curaçao i mam taką do was nietypową prośbę, żebyście najpierw wytypowali wynik tego spotkania, bo będziemy o tym meczu jeszcze sobie głównie o Niemcach rozmawiać. Potrzebuję waszych typów, po prostu, mówiąc ale najprościej. Wyniku, meczu. No,
tak? Bo o Jezu, ja nie znoszę
zbieram typy
robić.
Po prostu, wiesz? No. To sobie jest życie. Znaczy, po wielu latach lubię sobie tam zajrzeć.
Żebyś się nie obraził. Dla mnie są najgłupsze pytania przed meczami piłkarskimi. Jaki będzie wynik? Bo wiadomo, że na tym można się tylko podtopić.
No dobra, to jest tylko zabawa.
Bo ja stawiam, że 4-0 dla Niemców.
No okej.
Okay. Ja myślę, że Niemcy są w dołku i będzie 3-0. Wojtek?
Wojtek, dwa twoje wyniki, które typowałeś, już są zajęte.
Wiesz co, mi się wydaje, że Niemcom nie do końca będzie się chciało, to wygrają 6-0.
Okej. 6-0, 3-0, 4-0. Ja powiem tylko tyle. Wszystkie mecze Mistrzostw Świata możecie obstawiać w Fortunie, która jest partnerem kanału Zero. Rejestrując się z kodem Zero, możecie odebrać zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli albo wygrywacie, albo pieniądze wracają do was. Możecie je sobie przeznaczyć na dalszą grę albo wypłacić. Jeśli macie konto już założone, to czeka na was Bet Builder bez podatku oraz też codzienne nowe atrakcje. Szczegóły na efortuna.pl oraz w aplikacji Fortuny. Pamiętajcie oczywiście, że to jest tylko oferta przeznaczona dla osób pełnoletnich. Dzisiaj rozmawiamy, coraz więcej mam wrażenie, że z tych meczów, rozmawiamy sobie o spotkaniach, które odbyły się wczoraj wieczorem, w nocy z soboty na niedzielę, a także o tych spotkaniach, które się odbędą. Będziemy za chwileczkę przechodzić na łączenie również oprócz YouTube'a z naszymi telewizjami. Ja tylko przypomnę, że cały czas takie cudeńko można zamawiać. Andrzej, masz już takie coś?
Nie mam.
To już masz, to będzie twój egzemplarz.
Tak, naprawdę to będzie
dam
mnie?
Ci go w prezencie.
Dziękuję.
To są później takie, wiesz, białe kruki, one chodzą za dużą kasę, także zachowaj sobie, bo różne, wiesz,
myślisz, że mnie bieda przyciśnie, trzeba będzie wszystko sprzedawać
nigdy
dalej.
Nigdy nie wiadomo. Magazyn
Zero? Artyści będą mieli emeryturę, to jako artysta chyba będzie zakończył.
Andrzej, ja artysta wyjątkowej masz.
Za dużej emerytury, bo to wiesz, samo zatrudnienie.
magazyn.zero.pl, tam możecie zamówić nasz magazyn, który to, moi drodzy, jest zbiorem 400 stron tekstów, ale co najważniejsze, bo jeszcze dzisiaj tego nie pokazywałem, jest tu krata. Skandalem jest to, że jeszcze nie uzupełniłem akurat w tym egzemplarzu, ale jest już co do niej powpisywać. Tadam, tak to wygląda. Można wpisywać wyniki spotkań. Dziękuję, Andrzeju. Bardzo. Możemy zwinąć płachtę.
500 zł jesteśmy pewni.
I dobrze, po programie ci wypłacę. Natomiast chciałem powiedzieć, że w tym magazynie są teksty waszych ulubionych autorów i to nie są tylko teksty sportowe. O, taki sobie na przykład otwieram. Jest na przykład tekst o słynnym pisarzu kryminałów Jonesbo. Kojarzycie? Mm-hmm. Kogoś napisał parę niezłych książek. Norwek, były zresztą piłkarz grający w lidze norweskiej. Marzył o wielkiej karierze, o tym, żeby grać w Premier League, ale tak się jego życie fatalnie ułożyło, że doznał kontuzji i został światowej klasy
pięknie
pisarza.
To jest wydane.
Fantastycznie wydane.
W przyjemnym papierze.
Jest to absolutny top. Także bardzo was do tego zachęcam. magazyn.zero.pl. Tam zaglądajcie i zamawiajcie. I jesteśmy w telewizji. Takie dzieją się magiczne cuda. Wycyrklowałem to niczym za najlepszych czasów u Apoloniusza Tajnera Skoczkowie na zgrupowaniu w Wiśle. Andrzej Twarowski, dziennikarz Kanal Plus, Czesław Michniewicz.
Witam.
I Wojciech Kowalczyk. Panowie, przed nami mecz Niemcy-Curaçao. Wasze typy na to spotkanie bardzo dużo mówią. Jest już skład reprezentacji obu tych krajów. Tak wyglądają Niemcy. Nie za wiele z tej odległości widzimy, więc za chwileczkę pochylimy się mocniej, kiedy ja te nazwiska wszystkie wyczytam.
Ja najbardziej jestem ciekaw postawy Nathaniela Brauna. To jest lewy obrońca Eintrachtu Frankfurt, który potrafi grać w piłkę doskonale. Wydaje mi się, że to może być kolejny taki wielomilionowy transfer z Frankfurtu.
A jako, że mówimy o golach, to ja jestem ciekaw występu tej drużyny tak od pasa w górę. Ona wygląda następująco. Havertz jest na szpicy, a za jego plecami Wirtz, Musiala i Sané.
Wiesz co, i tak to było zapowiadane. To jest bardzo mocna paczka. Ta drużyna potrzebowała swego rodzaju wstrząsu i to była ta porażka 0-2 ze Słowacją i później nastąpiła długa seria zwycięstw, w tym 3 nad uczestnikami mundialu. Ja tak byłem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o szansę reprezentacji Niemiec, ale jeszcze raz to przemyślałem, przekmieniłem i ja bym Niemców jednak nie lekceważył, bo to jest drużyna, z którą już dosyć długo pracuje Julian Nagelsmann. On na swojej robocie się zna. Jak widzę w zespole Kimmicha, to jestem już w 100% przekonany, że w tej drużynie będzie panował bardzo duży porządek. Tak, jeśli chodzi o zawodników takich uniwersalnych, bo on przecież może grać na prawej obronie, ale to będzie taki hybrydowy prawy obrońca, więc on tam wejdzie, dołączy do Musiali, do Pawlowicza i te boki też są bardzo, bardzo ciekawe. Florian Wirtz miał trudny sezon w Liverpoolu, ale to też trochę wynikało z tego, że po pierwsze olbrzymie oczekiwania, a po drugie cała drużyna nie grała dobrego sezonu, więc temu nowemu zawsze jest... Miał przebłyski i wydaje mi się, że jest duża szansa na to, żeby wrócił ten Wirtz, jakiego uwielbiamy, bo jest to piłkarz o wielkim talencie i potrafi po prostu dodać te bąbelki do szampana. Musiala też długa kontuzja, pół roku bez gry. Wraca powoli, ale no to też jest zawodnik, który w każdym momencie może wykonać taką akcję, że mecz rozstrzygnie, a Kai Havertz pokazuje, że jest zawodnikiem wielkich momentów, bo pewnie niełatwo jest wskazać graczy, którzy w dwóch finałach Ligi Mistrzów strzelali gola. Raz to była ta bramka złota City, teraz też trafienie w meczu przeciwko Paris Saint-Germain. To jest z pewnością najlepsza opcja dla Nagelsmana na szpicy, bo trochę takiego rasowego, prawdziwego, środkowego napastnika im brakuje. Kai Havertz to jednak jest dużo wyższy poziom niż Nick Woltemade, więc ta drużyna jest zestawiona idealnie, tak jak wspomniałem na wstępie. Ja czekam na tego Nathaniela Brauna, bo to jest chłopak, który rośnie, ma taki ciąg na bramkę, potrafi piłkę holować i wprowadzać ją do strefy obrony przeciwnika, potrafi wejść w pole karne, nawet zakończyć tak niekiedy w stylu Hakimiego, czy Nuno Mendesa. Cztery bramki, wiesz, i wrzutka, i mam wrażenie, że tu masz jakby komplet rzeczy, których wymagasz od bocznego obrońcy, bo on też jest dobry w defensywie. On się odpowiednio ustawia, więc to jest dla mnie taki zawodnik, którego będę obserwował ze szczególną uwagą. Pawlowicz w środku pola to jest mocny gość i młody, ale już widać, że ta młoda szyja nosi taką, jakbym, dojrzałą, doświadczoną głowę i on jest mądry w swoim graniu. Sané już nie jest w swoim prime, ale boczny obrońca, jak widzi naprzeciw siebie Sané, to pewnie nie jest jakiś w niebo wzięty, bo to jest taki gracz, który też będzie miał kilka takich swoich momentów w meczu, które mogą być decydujące dla losów całego spotkania. Wiadomo, że ten przeciwnik nie jest z najwyższej półki, dlatego spodziewam się wysokiej wygranej
z jakiej
Niemców.
Półki? Przed chwilą ich Szkoci, ci słabi Szkoci ich zwali czwórkę.
Ja wiem, ale co mam powiedzieć, że niepotrzebnie przyjechali na mundial, nie dostali tego w prezencie.
130 tysięcy mieszkańców, na brudnie.
To tak jakby Korona Kielce była na mundial.
Brudno. Słuchajcie, dlatego ja powiedziałem 6-0 i spodziewam się akurat w tym meczu, akurat który się rozpoczyna za chwilę, spodziewam się pierwszego hat-tricka na tych mistrzostwach. Ze względu na to, że Niemcy też nie mogą przyglądać się na to, co się wydarzy w tej grupie. grupie muszą nas strzelać bramki najsłabszej drużynie, pewnie na tych mistrzostwach. I dlatego ja tak stwierdziłem, że takie 6-0 to im się przyda, może i kto wie, jeszcze więcej nie będzie, bo pamiętajmy, ja nie gwarantuję i Niemcy też nie powinni się być pewni tego, że ograją i Ekwador i Wybrzeże Kości Słoniowej.
Tak, mówiliśmy to jest wymagająca grupa, prawda?
Wiecie, Niemcy nie są drużyną, na którą można cokolwiek postawić, że dojdą do półfinału. To nie jest reprezentacja, która... mnie się wydaje, że to jest reprezentacja, która jak trafi na poważnego rywala, według mnie z tych kandydatów do mundialu, do wygrania mundialu, nie ma żadnych szans. Dlatego też bym raczej uważał to, że dzisiaj sobie postrzelają, pobawią. Stąd na tego najsłabszego rywala zobaczcie, jaki jest skład. To jest silny skład reprezentacji Niemiec. A można byłoby spokojnie wystawić sobie pół na pół.
Nie, nie możesz. Musisz mundial zacząć od najmocniejszego uderzenia.
Będziesz strzelanina.
Patrzę na wiek piłkarzy. Jest 4 piłkarzy w wieku, w fantastycznym wieku. Musiala 23, Brown 22, Pawłowicz 22, Wirtz 23. To fantastyczny wiek, tak, zbierają doświadczenie. Oni, Niemcy są pragmatyczni, tak jak mówi się o Amerykanach, którzy założyli sobie, że zostaną mistrzami olimpijskimi w hokeja, czy w koszykówkę mistrzami olimpijskimi, to było łatwiejsze, tak, wzięli wszystkich z NBA, przyjechali, wygrali. To tutaj Niemcy tak samo, jest doświadczony bramkarz, ściągnięty w ostatniej chwili Neuer, ale po tym, co pokazał w końcówce Ligi Mistrzów, jak najbardziej wszyscy...
A jak byś się czuł na miejscu Baumana?
To nie ma
żadnego. Nie ma żadnego znaczenia. Ja wiem, że to już jest człowiek bardzo doświadczony, pewnie inaczej odbiera niektóre sytuacje, ale bronisz i nagle Manuel Neuer mówi, to ja sobie bym zagrał na tym mundialu.
Największą tragedię to przeżywa Bauman, jego rodzina, jego najbliżsi, ci, którzy go znają i jeszcze trochę kibiców, ale generalnie całe Niemcy są za Neuerem.
Oczywiście, trudno, żeby było inaczej.
To
jest zawodnik, który przedefiniował pozycję bramkarza.
Pamiętamy go, co wyczyniał w 2010, tak biegł za pole karne, w 2010 chyba, tak cały czas tam
jeszcze. On dzisiaj może nie postawić nogi we własnym polu karnym. Przecież on będzie dzisiaj grał na 30 metrze jako pierwszy rozgrywający.
Myślę, że to jest może być.
Tak może być. No bo to wiecie.
Podobno na treningach Bayernu to on rzadko w dziadku był, trafiał do środka.
Nie, dlatego. To jest też taki, bramkarz pod tą grę, grający tak 30 metrów od własnej bramki. No przecież on się nie spodziewa jakiegoś loba gdzieś spod pola karnego.
Myślę, że Dick Advokat nie przygotował jakiegoś lobika?
Nie. Myślę, wydaje, że jak przygotował, to niemal sam nie uderzy. Z armaty też nie wystrzeli. Powiedzmy, to będzie taki... No nie wiem, jakie to będzie posiadanie piłki na korzyść Niemców na koniec spotkania, ale myślę, że w granicach 80%.
Z dobrą serią wchodzą w mundial, jak widzieliśmy na załączonej grafice. No tak, każde inne rozstrzygnięcie niż bardzo wysoka wygrana Niemców będzie pewnie rozczarowaniem. Ale też wydaje mi się, że nawet najwyższa wygrana nic nie powie nam o prawdziwych Niemcach. Dopiero te mecze, to jest taka... Dla nich to jest idealny moment na wejście w turniej. Mają rywala słabszego, któremu można postrzelać.
A to podobne podejście na pewno mieli Szwajcarzy przed meczem z Katarem. No wiadomo, że Katar to jest jednak drużyna lepsza od...
I Szwajcaria jest gorszą drużyną od Niemca.
Tak, to prawda. Natomiast na końcu, to jest piłka nożna, więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast ja tu potknięcia faworyta nie widzę. Bardziej bym szedł w taki worek bramek.
Jedno jest pewne, jeśli chodzi o takie wsparcie od widzów postronnych, to ono będzie bardzo mocno po stronie Curaçao.
Ale przez 10 minut, już później będzie litość się zacznie przy 3-0. To już tak będzie.
Ale to się może wszystko źle zestarzeć.
Nie.
Odszukać w głowie jakichś takich mundialowych sensów.
Czasami
nie doceniamy drużyn. Niemcy bez względu na to, w jakiej formie i jak to dysponują, pamiętajmy, tam jest w pierwszym składzie 4 piłkarzy Bayernu, którzy nastrzelali i grali w zespole, który nastrzelał tyle bramek, że nikt w historii w piłki nożnej tyle nie nastrzela w jednym sezonie ligowym. To jest niebywałe. Ja rozumiem, że Harry Kane grał tam, strzelał, korona króla strzelców.
Coś tam dołożył do tego świetnego wyniku. Tak, 64 gole.
Ale nie, mówię
w całym sezonie.
Mówię o sezonie też, ligowym.
Aż to sprawdzę,
Ale to bardziej...
Że 54.
Ale zobaczcie, to porównanie fajnie wypada, Wojtek, jak wyglądają Niemcy i Curaçao. Jeśli chodzi, zamiast piłkarzy na poszczególnych pozycjach są nazwy klubów. To robi największą
64
gole w ogóle tego 11.
Chory wynik. Ale jeszcze jedna rzecz, gdzieś masz 8 spotkań. Są też mistrzostwa po to, żeby jak już nie polować na jakieś rekordy, no to zrobić sobie przy takiej, nie mówię, bo to nie jest łatwa grupa, ale przy takim przeciwniku dać jakąś przewagę dla swojego napastnika w walce o koronę króla strzelców, tak? Ja wiem, że to nie jest najważniejsze, ale no, w wielu krajach tak się, wiesz, a mówi, dobra, dawaj, nie, tam już zrobimy tam dwie, trzy bramki, a może i cztery sobie strzeli w pierwszym spotkaniu, to sobie ustawi na przynajmniej na fazę do ćwierćfinału.
Ale ty tak? Pamiętasz, jak kiedyś Złotego Buta przyznawali, jak zawsze jakiś Bułgar wyskakiwał
do Rumunii,
który ma strzela zawsze mnóstwo bramek, tak na ostatniej prostej.
Dopóki nie a później stwierdzili,
że... Czolak z Turcji też chyba był zdobywcą.
Nie wiem, ale było tak, że zawsze nagle ktoś tam się pojawił.
A później przeliczenia punktowe zrobili, tak, żeby, żeby ci właśnie tam tych lig nie oszukiwali. Bo tam nagle się okazało, że on w trzech ostatnich kolejkach 18 goli strzelił.
Tak, i wygrał. A później tego 18 podaliczyli jako jeden gol w lidze top 5. Tak.
To, co można było przeczytać na temat reprezentacji Curaçao, to że gigantyczny wpływ na tę drużynę miała holenderska myśl szkoleniowa, bo wielu tych chłopaków ze względów historycznych po prostu wywodzi się z jakiejś akademii różnych holenderskich klubów i to jest drużyna jednak próbująca grać w futbol europejski na miarę swoich możliwości. To jest też ciekawy taki pomost do następnego meczu, czyli do meczu Holandii z Japonią, dlatego że Japończycy są bardzo mocno zainspirowani Holandią. Tam wielu trenerów jeździło się kształcić, wielu trenerów próbowało właśnie pozyskać tę myśl szkoleniową z Holandii, ale wczoraj to ty, Czesław, mówiłeś o tych młodych Japończykach, tak? Którzy przyjechali, przyjechali na turniej. Widać w grze reprezentacji Japonii taką znakomitą organizację, właśnie umiejętność takiego europejskiego grania w piłkę, niesamowitą dyscyplinę. No tutaj sprawa nie musi być już wcale tak oczywista. Nie wiem, czy ze mną zgodzicie, chyba, że powiecie, że nie.
Przemek, mi się wydaje, słuchajcie, no, bez względu na to, jak oni futbol prezentują, to ja sobie teraz sprawdzam ich wyniki od 2023.
Ale czyje?
Curaçao, tak?
Nie, ja sprawdzam Japonię.
Ja tylko dodam do Curaçao. Słuchajcie, no właśnie, oni rozegrali tak naprawdę dwa poważne sparingi.
Z Bermudami?
Nie. No to właśnie, oni mają tylko takie mecze. Bermudy, Trinidad Tobago, Jamajka, Bermudy, Curaçao, Trinidad Tobago, Honduras. A dwa jak zagrali z drużynami z Mistrzostw Świata, z Szkocją i Australią, przyjęli 9 goli na przestrzeni 2 miesięcy. No to, to wiecie, dobra, zostawmy to, a przechodzimy do Japonii, tak?
Znaczy, o Japoniach, Przemek, tutaj rozmawialiśmy już szczerze troszeczkę, ale ja tak spoglądam na wyniki. Słuchajcie, 6 ostatnich meczów, 6 zwycięstw, począwszy od Japonia-Brazylia 3-2, Japonia-Gana 2-0, Japonia-Boliwia 3-0, Szkocja-Japonia 0-1, Anglia-Japonia 0-1, Japonia-Islandia 1-0.
Ja dzisiaj słuchałem
6 meczów wygranych,
wypowiedzi,
bo z niebyle kim.
Tak, wypowiedzi Stewarda Pearce'a i on powiedział, że dawno żadna drużyna na Wembley go tak nie zachwyciła jak Japończycy. Tak. I nawet dzisiaj obstawił na zwycięstwo Japończyków w meczu z Holendrami. Nie wiem, bo tak patrzę na Holandię i jednak...
To są Japończycy twaro przeciwko europejskim zespołom od 2019 roku.
Bo jednak ta obrona Holendrów jest bardzo mocna.
Nieźle to wygląda naprawdę.
No, wygląda to bardzo efektownie, ale środek pola też Holendrzy mają świetny. Gravenberg, De Jong, Reinders. Reinders może być 6, 7, 10, potrafi strzelać gole. Gravenberg też słynie z tego, że umie znaleźć się w 16. Na pewno ta pozycja środkowego napastnika jest obsadzona tak sobie w drużynie holenderskiej. Oczywiście jest Malen, który odżył po transferze do Romy, strzelił kilkanaście goli, ale to nie jest ten poziom, do którego przyzwyczaili nas Holendrzy. Natomiast w dzisiejszej piłce nie musisz mieć jakiegoś asa na dziewiątce, żeby wygrywać spotkania, bo te boki też są takie, powiedziałbym, przyzwoite. No, choćby Cody Gakpo. Masz Mikiego van de Vena, czyli gościa, który jest w stanie rozmasować każdą sytuację, w której gdzieś wychodzi przeciwnik na wolne pole. Taką rolę też pełnił przez wiele, wiele lat u Pepa Guardioli Kyle Walker. Więc wydaje mi się, że Holendrzy są bardzo dobrze zabezpieczeni i w strefie środkowej, i w obronie. I zastanawiam się, jaki pomysł na rozmontowanie tej defensywy będzie miała drużyna japońska, której ogólne takie podejście bardzo mi się podoba. Ich trener mówi otwarcie: my tutaj nie przejechaliśmy po to, żeby tylko wyjść z grupy. My chcemy tutaj osiągnąć naprawdę poważny wynik, bo to jest w jego odczuciu najlepsze pokolenie japońskich piłkarzy w historii ich występów na mundialu.
No tak, trzeba to, no trzeba powiedzieć, trzeba się spodziewać jednego, znaczy Holendrzy powinni się spodziewać jednego. Jak nie oglądali meczu Czechy, Chorea Południowa, to muszą wiedzieć, że to jest druga drużyna azjatycka, która będzie tak goniła, tak wychodziła na pozycję i to nie będzie tam grania. Mi się wydaje, że nawet jak ma silniejszą teoretycznie środkową linię Holandia, to bez biegania, to się wiesz, to nie, to ja rozumiem, że można mieć piłkę przy nodze i tak dalej, ale po stracie to...
Na kontrę ciężko ich będzie złapać,
tak, to będzie,
za piłką, tak to będzie wyglądało.
To będzie, tak, mi się też to wydaje, to jest, bo to są dwie azjatyckie drużyny, Korea Południowa i Japonia, one są najsilniejsze pod właśnie tym względem, no Japończycy, nie wiem, no tak w prognozowanych składach, no wszyscy w Europie grają, no to też, powiedzmy sobie jasno, no to są, wiesz, rozsyłani po tych ligach, no to nauczeni, a ich konsekwencja, ich przygotowanie,
poświęcenie, ich spokój, poświęcenie,
zero kłótni, cisza. No, tam wiesz, trener coś powie, on jeszcze się skłoni, dobra, to będę jeszcze więcej
biegał. A trener za nisko jeszcze raz.
Nie, to
charakter.
Nie, no mi się wydaje, że duże ciężary przed Holandią dzisiaj, bo znaczy już, to będzie on dzisiaj czy jutro, bo to dzisiaj te godziny.
22 dzisiaj.
A, o 22. Duże ciężary, ale mi się wydaje, że to może być fajne spotkanie, ale też uważam, że po tym, co zobaczyłem w wykonaniu Korei Południowej, w momencie jak stracili gola, to ci się nigdy też nie poddadzą. Japończycy, nawet gdyby, nie wiem sobie, Holandia objęła prowadzenie, to nie będzie kontroli w ogóle Holendrów nad tym meczem, bo Japończycy wtedy jeszcze w bardziej większy szał wpadną i będą gonić. To mi się,
chociaż też to jest paru tak... ważnych piłkarzy Japonia straciła przed tym mundialem, bo kontuzja Mitomy, Minamino, czyli to są te opcje ofensywne na skrzydle i na środku ataku i też Wataru Endo z powodu urazu nie może wziąć w tej imprezie, a to był taki zawór bezpieczeństwa, też gracz jakby układający cały zespół w środkowej strefie boiska, ale ich trener mówi, postawcie spokojnie, ci, którzy wejdą w ich miejsce, to wcale nie będą gorsi.
Wygrana w tym meczu może mieć duży wymiar, bo, znaczy jak każda na mundialu, ale wydaje mi się, że ta grupa jest bardzo wyrównana. Są jeszcze tam Szwedzi i Tunezyjczycy.
A kto?
Szwedzi i Tunezyjczycy.
A właśnie, nie ma nas. A no właśnie, bo to grupa nasza.
Nasza grupa, tak.
Nasza grupa.
Czesiek tutaj mówił polskie akcenty. Tak. Polskim akcentem jest to, że to mogła być nasza grupa, ale no niestety.
No właśnie, niestety byśmy tej nocy mieli mecz o godzinie 4 rano.
Z Tunezją.
To nie chcieliśmy, no trudno. No.
To na papierze wygląda na jedną z najbardziej wyrównanych grup w ogóle na tym mundialu i dotychczasowe wyniki pokazują, że niczego nie możemy być tutaj pewni, bo tak jak mówił Twaro, z jednej strony reprezentacja Holandii, no wiadomo, że jest bardzo silna. Oni też mieli długi kryzys. Oni też mieli taki kryzys, którego pewnie nie potrafili zrozumieć, tak jak wcześniej ludzie nie potrafili zrozumieć fenomenu reprezentacji Holandii, że z takiego małego kraju wywodzi się tak wielu znakomitych piłkarzy. Tak myślę, że to było dla nich bardzo trudne, ale teraz wracają. Na co waszym zdaniem stać Holandię w ogóle w całym tym mundialu? Bo w sumie nie poruszaliśmy tego wątku w żadnym z programów.
To zależy od tego, z kim będą grali w tej fazie pucharowej na samym początku, ale ja oceniam potencjał tej drużyny na ćwierćfinał, może nawet półfinał. No pytanie, czy...
Bo mam wrażenie, że
pytanie, czy znajdą
nie wymienia ich w takim, wiesz, gronie faworytów do wygrania mundialu, że to może troszkę zadziałać na ich korzyść.
Znaczy, to jest trochę sytuacja podobna do drużyny niemieckiej, że wiele osób jest zdania, że to nie jest na tyle silny zespół, żeby zajść daleko w tym turnieju, ale paradoksalnie to może im pomagać.
Twaro, wiesz co, ja jak typowałem drabinkę, to mi się wydaje, że prawie na... Dobra, jestem na 99% pewny. Gdyby Holendrzy wygrali grupę, to trafiają na drugą drużynę z grupy Brazylia-Maroko.
Tak, tak jest.
I ja typowałem Brazylię z drugiego miejsca i to byłby mecz 1-16. Mhm.
Ale to uważasz, że oni odpadną i z Brazylią, i z Maroko, tak?
Nie, ja dawałem, że oni przejdą Brazylię.
A, że przejdą, no właśnie. Ale
ja uważam, że
takiego wariantu bym absolutnie nie wykluczył.
Tak, ale wiecie, no, słuchajcie, no to właśnie to jest ta grupa, ale mi się wydaje, że tutaj będzie Tunezja odstawać. No dobra, no...
A wiesz, kogo jestem ciekaw? Jestem ciekaw tych Szwedów, bo cały czas jednak mam niestety z tyłu głowy migawki z tego meczu przeciwko reprezentacji Polski. Polacy zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie, potrafili mieć w wielu fragmentach tego meczu przewagę.
Możemy żałować oczywiście, że nas nie ma na mundialu, nie tylko ze względu na to, że większe zainteresowanie byłoby samymi mistrzostwami świata w Polsce, ale ta Szwecja to nie jest reprezentacja, o której możesz powiedzieć wow. Ja bym prędzej powiedział, że tutaj w tej grupie Szwedzi są taką drużyną numer 3, która raczej z przyczajki będzie próbowała zaatakować jakieś pozycje sensowne.
Czy znaczy, ty powiedziałeś na wstępie, że to jest grupa bardzo wyrównana. Ja będę szczerze zdumiony, jeżeli Szwecja przeskoczy Japonię. Ogólnie powiem szczerze, że nie czekam z wielkim zainteresowaniem na mecz Szwedów, bo dla mnie to jest taki futbol bardzo siermiężny, toporny. Nawet jak spojrzymy na Jokeresa, ja wiem, że on umie strzelać gole, ale w nim nie ma jakiejś takiej lekkości. Jak to ktoś kiedyś powiedział, on wygląda jakby biegał po boisku w dżinsach. No to może było zbyt uszczypliwe, ale jakby się coś w głębi jest, tak. Zastanowić, to
bardzo podoba.
Jest. Tak.
No, ale też nie wiemy, znaczy nie wiemy, no, co oczekiwać. Jeżeli ma słabą defensywę i Szwedzi to potrafili wykorzystać w meczu z Polską, no to pamiętajmy, że a dobrych napastników mają Szwedzi, nie? Bo to tu chodzi o...
Isak jeszcze,
tak, właśnie.
No to pytanie, w jakiej formie będzie Isak, bo patrząc na jego sezon ligowy, to tak, kontuzja, ale te występy, które oglądaliśmy, bez wyrazu.
Austriacy, nie, no dobrze, wygrali tylko 1-0 z Tunezją. Ja wiem, mecze towarzyskie, no ale Belgowie zrobili dżem z Tunezji 5-0. Słuchaj, w meczach towarzyskich nie wygra przed mundialem 5-0. Tunezyjska defensywa, ja widziałem skrót tego spotkania.
A bo ty już płynnie przeszedłeś do Tunezji, okej.
Nie, ale ogólnie mówię, nie w tej grupie. To mi się wydaje, że Szwedom będzie bardzo, dzisiaj powinno być bardzo łatwo, chociaż Europejczycy pokazują, że tym, co powinno być łatwo, a to Szwecja znowu jest ten poziom nasz, bo będziemy grali z nią jeszcze raz za chwileczkę we wrześniu. Nie wiem, czy dwukrotnie we wrześniu, no ale w Lidze Narodów ją mamy. To wiesz, no tutaj zastanawiam się w tej grupie. Holendrzy niby faworyt, ale...
Będziesz oglądał na żywo, Wojtek, o 4 rano?
Zgadza się. A ja wiesz, ja mam jutro poranek o 7, także budzik na 4 i jazda. No co zrobić?
No. Ale widzę, że już z uśmiechem na twarzy zacząłeś to przyjmować wczoraj. Ale
słuchaj,
byłeś taki zdenerwowany, a dzisiaj jakoś przetrawiłeś sobie to.
No to wiesz, ja to tak rozkminiłem, że sobie nagrywam te nocne mecze no, o tych godzinach, a tak dzisiaj sobie rano wstałem około godziny, po meczu Brazylia-Maroko około godziny 11, to sobie nadrobiłem stracony czas nocny. Ale w nocy spałem, bo tak jak wszyscy mówią, noc jest od spania.
Noc jest od spania, tak. No chyba, że to jest bezsenna noc. Czasami się takie zdarzają. Dla ludzi, którzy cierpią na bezsenność, teraz mundial zaczął być wybawieniem. Cześć, u ciebie chciałem zapytać taką rzecz, bo będziemy powolutku tryfować do zakończenia. Zostało nam raptem kilka minut. Jak patrzysz sobie na te dotychczasowe mecze na mundialu, który trener czymś ci zaimponował? U którego trenera zobaczyłeś coś takiego fajnego, co cię zaskoczyło? Może się pojawił jakiś nowy trend? Jakieś takie twoje? Wiesz, chciałbym tutaj trener...
Zaczyna się nerwowe wertowanie notatek.
Nie, właśnie wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Coś mi w gardle nie...
Trener Maroka.
Popcornu,
słuchaj.
Trener Maroka?
Nie, trener Maroka też. Ten, który został mistrzem do U20. Zostało rozegranych w tym momencie, o którym rozmawiamy, 8 dopiero spotkań ze 107. Także za wcześnie. Myślę, że mówisz o jakichś trendach czy jakichś pomysłach przepraszam, na ten turniej. Na pewno widać, że te pierwsze mecze, te zespoły, które mają wygrywać, to z reguły wygrywają, tak? Bo tu Brazylia, Maroko, mówi się, że żaden wynik nie będzie zaskoczeniem. A tak poza, no oczywiście Katar zrobił dużą niespodziankę, ale to bardziej wina Szwajcarii niż Kataru. Z tych 7 spotkań nie wiem, czy jakaś niespodzianka jest. Może rozmiary zwycięstwa tylko Stanów Zjednoczonych i ta energia drużyny Pochettino zrobiła na mnie
większe... Prostopadłe zagrania, wyjścia na
pozycję. Tak, to zrobiło wrażenie. Nie wiem, czy będą zawsze tak grali, takie penetrujące podania zdobywające, bo tym jednym podaniem przybliża się do bramki o 30 metrów. Czasami nie musisz 4 zawodników okiwać, tylko jednym podaniem mijasz linię pomocy, linię obrony. Jak się przeciwnik oczywiście będzie tak ustawiał, jak przeciwnicy reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Myślę, że w kolejnych meczach tak łatwo i nie będzie. Ale myślę, że dopiero się rozkręci. Jak przypominam sobie, odkąd pamiętam Mistrzostwa Świata, czyli od 82 roku, to ci mistrzowie, którzy zostawali później mistrzami, to zawsze tak ciężka, jak taka tłusta, ciężka lokomotywa. Ten wiersz taki, bo pamiętasz, stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna.
Poznań spływa.
Taka też właśnie tak. I te mistrzowskie zespoły, one nigdy nie grają tak płynnie od pierwszej. No, czy Argentyna w Katarze,
Włosi 8-2.
Włosi, no właśnie zmierzam do tego w grupie, tak, po trzech remisach. W 86 Argentyna też się męczyła, jak zdobywała Mistrzostwo Świata, gdzie ten jeszcze w międzyczasie Maradona ręką zagrywał.
Przede wszystkim byłyby, gdyby był VAR.
Niemcy w 90 roku zdobywali Mistrzostwo z Argentyną po karnym, pamiętasz? To też nie był jakiś taki porywający film. Nie przypominam sobie, Francuzi, jak zdobywali Mistrzostwo w 98 roku, to było wszystko fajnie, ale też w którymś momencie taka była zadyszka, taka, taki był mecz na styku, nie wiem tam z kim oni grali, czy to był ćwierćfinał.
Ale mówisz
finał,
o którym turnieju?
98.
We Francji, tam.
To gdzie zdobywali mistrzostwo. Myślę, że chyba Niemcy, jak wygrali z Argentyną w finale, to były na taki chyba najspokojniejszy.
A to nie były karne z Włochami?
Niemcy?
Mhm.
Nie pamiętam.
Nie Francja, było... ale to już nie pamiętam tego.
Nie pamiętam. A w 82, nie, w 80, który Gires grał, w 82 grał.
8-2, to tam to Schumacher
też, tak.
Skasował Batistoną.
Tak. No to ci mistrzowie, mówię, że mistrzowie jeszcze się nie ujawnili, że tak powiem, że jeszcze siedzą przyczajeni, bo jeszcze raz, że nie wszyscy zagrali, będą jeszcze, do któregoś momentu będzie trochę niespodzianek, ale na końcu już jak będzie trzeba wejść na sam szczyt, to zostanie. Pamiętajmy, że 8 reprezentacji zdobyło Mistrzostwo Świata, raz tylko Hiszpania, 2 razy Urugwaj, a tak to Włosi, których nie ma, Niemcy, Brazylia, Argentyna, tak, Francja.
Potem w 1.16 już będzie przesiew.
Tak, to będzie przesiew, to już tak jak za duże tempo ktoś podyktuje i jak to mówią, Mongo, Gundball na końcu przyjedzie wyścigu. Tak samo tutaj będą, staną na pedały i zaczną, wiesz, pedałować mocniej te lepsze drużyny.
Słuchajcie, no, Włosi w 82 z nami 0-0, z Kamerunem 0-0 i z Peru też 0-0?
Tak, 3 remisy.
Nie trzeba w grupie wygrywać.
No nie, wiesz, dlatego, oczywiście...
Tylko, że pamiętajmy, wtedy była stacja 2-1.
Tak. Oczywiście, no, zdajemy sobie też sprawę z... Słuchajcie, ta grupa może być ta ostatnia, której my mieliśmy być, tak? To ona też może mieć...
Bo teściowa chce powiedzieć, kto wygrał mistrzostwo, bo dzwoni, ale to dzwoni do niej później.
Ale trzeba przyznać.
Kiedyś Bobo Kaczmarek w Lidze Plus odebrał telefon. Jak to było? Dzwonią z Juventusu, a on chyba z Juventuru.
Tak? Juventuru, tak.
Coś takiego.
Ale szczerze powiedziawszy, no to polscy piłkarze z Jankiem Urbanem na czele zadbali o to, żebyśmy tutaj nie siedzieli po 5 godzin dziennie, a dzisiaj to już mieliśmy.
Live'y po meczach.
Czyli jednak ostatecznie jesteś im wdzięczny, Wojcie.
Nie wiem, ktoś się myśli.
Ja powiem wam, że obserwuję taki trend, no bo wiadomo, że człowiek też przygotowując się do tych programów śledzi mnóstwo różnych mediów, tutaj te zakładki pootwierane. I dziennikarze piszący o tych reprezentacjach, które dopiero przystąpią...
Ale ten dziennikarz, który ATT oceniał, też pisze coś? Co on mówi o mistrzostwach?
Nie wciągniesz mnie w to. Tak jak ten... Ci dziennikarze, którzy piszą na przykład do reprezentacji Anglii, no to jeszcze spada im z nieba jakaś ta informacja, ostatnio ukradli Anglików, ukradli im sprzęt, to mają o czym pisać, ale mam wrażenie, że oni już mają takie przepalone silniki do pierwszego meczu, bo dywagują nad składem. Podejrzewam, że gdybyś ten na przykład przewidywany skład z meczu z gazety czy ze strony internetowej dzień przed meczem wziął i porównał z tym sprzed 10 dni, to już byłby całkowicie różny. Przyglądają się, obserwują, to jest trudne. Co Hiszpanie Wojciech piszą?
Faro, powiem ci tak, że bo wiesz, no też pracowałem w różnych miejscach i tak dziennikarze żyją składem, kibice nie żyją składem. Taki normalny Kowalski, on czeka na mecz 20:15, tam 20:45. On nie żyje, ale będzie grał ten czy tamten. Jeśli Lewandowski będzie grał, to nie przeżywa, czy będzie grał ten czy tamten. Myślę, że przeżywał ktoś w Barcelonie, w Brazylii będzie grał, no nie, bo wszyscy wiedzą, że nie będzie grał. A czy będzie grał Vinicius, czy będzie ktoś inny? Faro, ja takie mam wrażenie, wiesz, że dziennikarze się tym emocjonują, no bo jakoś trzeba zapełnić te 2 godziny gadania.
Dziennikarze ścigają na to. Jest różna grupa kibiców, są tacy, którzy lubią wejść w te szczegóły, ale wiadomo, że większość to chce obejrzeć mecz, w którym wygra jego reprezentacja. I tego interesuje, jak wygrają po Dziadowskiej grze 1-0, to kibic powie, w sumie mi się podobało.
No nie będzie po to, kto tam grał, nie? Ci najważniejsze, żeby grali, bo wiadomo, nie znają nazwisk i tak dalej. Oczywiście dla ludzi, którzy żyją z piłki, tak jak my, i przy piłce, i całkiem dobrze, to wiesz, musisz się tym interesować, żeby wiedzieć, kto gra, żeby nie pomylić, wiesz, Michniewicza z Mickiewiczem, nie? Na tej zasadzie, wiesz,
A ktoś pomylił kiedyś?
No, zdarzali się sobie.
Pytałeś, co w Hiszpanii się...
A króciuteńko możesz powiedzieć, co w Hiszpanii przed ich pierwszym meczem?
Kukureja do Madrytu, Mourinho do Madrytu, co tam jeszcze się...
Czyli transferki cały czas grzane mocno.
Oni na Mistrzostwa Świata pojechali zagrać w finale, to przed finałem będą coś pisać. No, na razie o Wyspach Zielonego Przylądka nic nie piszą, bo nie znają dziennikarze hiszpańscy, bo nie potrzebują tego znać, narodu. Wiedzą, że mają 3 punkty, wszystko jedno. Składy też się nie interesują, kto tam wyjdzie. A że mecz jest bodajże chyba... Tak się nie mylę, jutro o 18. No to wszystko jedno. Dla nich
jutro
to jest...
18.
Tak, tak, tak. Oni tak, no oni powiedzmy sobie szczerze, oni nawet się nie interesują. Ja to już mówiłem na wstępie. To jest grupa śmiechu dla Hiszpanów. Oni nie będą się, wiesz, tam przejmowali, nie?
No dobrze, tutaj stawiamy...
Widziałem, wiesz co, Kowal, to o czym ty mówisz? Widziałem jakieś migawki w mediach, jak oni trenowali. Oni zakładali się za świętej pamięci Huberta Wagnera. Nasi siatkarze biegali z tym ołowianymi pasami przy kostkach i tutaj gdzieś wokół pasa.
Czesiu,
oni
musimy też postawić kropeczkę.
Bo oni też trenowali w tych kamizelkach. To jakby sobie przygotowawszy robili, a oni za 3 dni grają.
Antena telewizyjna rzuci się swoimi prawami.
Może to te same. Każdy.
Andrzej Twarowski, Czesław Michniewicz, Wojciech Kowalczyk. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia jutro.